I dzień dobry, cześć, tu Diabeł.
I Darken.
A wy słuchacie RPGaty, czyli najbardziej słuchanego podcastu RPG. Tak, nie było nas trochę na wizji, więc nie wiemy, ja nawet nie wiedziałem, że mam obróconą kamerę, więc teraz pokazuję w inną stronę niż powiem. Znaczy wiem, że, ale nie wiedziałem. No. I chciałem pokazać na Jacka, a pokazałem w drugą stronę, bo no, mam go po prawej, ale muszę pokazać na lewo, żeby pokazać Jacka. Ale tak, dzień dobry, witamy was po dłuższej przerwie, wracamy powoli z RPGatką, RPGatka powoli wraca do normalnego życia, jest to odcinek numer 136, wow, nie? I chciałem, tak, tutaj Jacek dopisuje powoli szybko rzeczy do naszego scenariusza, bardzo fajnie, chciałem powiedzieć, że generalnie będziemy starali się oczywiście czytać czat, nadawajem na żywo i będziemy starali się odpowiadać na pytania, ale oczywiście nie na wszystko, tak, jak będzie pisać jakieś bzdury, to może was trochę zignorujemy, ale dobra, mniejsza z tym. Słuchajcie, jeśli chodzi o status RPGatki i Dreda, bo to jest coś, co może część z was interesować. Jeśli wszystko się uda zgodnie z planem, jeśli będzie wszystko dobrze, tak, to już wkrótce Dredu wróci do RPGatki. Na stałe. Dredu już jest na miejscu, jego komputer przeleciał przez morze, tak, bo on tam nie ma, przez morze, wylądował w Rumunii, ma wszystko swoim komputerem gotowe. Teraz tylko i wyłącznie czeka go. Czekajcie, może poprawić. I Dredu wkrótce powinien móc z nami nadawać, więc będzie RPGatka w składzie Diabeł, Darken, Dredu. Przecież powinno być Darken, Diabeł, Dredu, bo alfabetycznie D-A, D-I, D-R.
A zasady są ważne, jak wiemy.
Ba. Więc tak, miejmy nadzieję, że Dredu wróci do nas wkrótce, miejmy nadzieję, że to będzie szybciej niż później. Tak, Jacek idzie jeszcze wyłączyć światło, zaraz będziemy tutaj gotowi. No, nie było nas długo, więc siłą rzeczy jesteśmy trochę wyszliśmy z wprawy nagrywania RPGatki, ale będzie dobrze. Right? Nie słyszę was. Okej. Okay. W ogóle nie wpisaliśmy suchara, cholera jasna. Masz jakiś suchar?
O kurde.
Czy będziemy znowu to spoko. Pójdziemy do ChatGPT.
Tak, ale to zaraz nas zastąpi we wszystkim. Najpierw suchar, a potem już jakby ta reszta głupich rzeczy, nie?
Znaczy, jakby nic nie mówi, jakby nie patrzeć na to, jak my jako mamy gadkę, co jej przeprowadzamy, jak przyjmujemy, to jest zorganizowana forma, ale myślę, że ChatGPT mógłby nas już spokojnie zastąpić, tylko żeby to zrobić, musiałbyś nakarmić najpierw ChatGPT tymi transkrypcjami naszych odcinków i potem na podstawie tych transkrypcji wygeneruj kolejny.
Znalazłem dobry program do tego przerzucania z YouTube'a rzeczy na tekst.
Spotify domyślnie robi transkrypcję.
O.
To jest niesamowite, ale wszystkie odcinki, które mamy, są transkrybowane przez Spotify. Nie są podpisane, kto co powiedział, więc to jest jedyne, nie? Że nie mamy tego, kto jest kim, ale tego ten program, który ty masz, też się nie zrobi, nie? To musisz sobie sam pooznaczać, kto jest kim. Więc tak, ale jest też ewentualnie bardzo fajne od Fundacja Technologie dla Ludzi bodajże, jest bardzo fajny też program do transkrypcji tekstu na, czy audio na tekst. Więc znam te narzędzia, ale na razie no Spotify nam to robi, na YouTubie nie ma, YouTube z YouTubem, nie? Znaczy YouTube też czasami zrobi automatyczną transkrypcję, to jest zabawne. Nie wiem, od czego to zależy. Po polsku.
Okej, dobrze, jakby super.
Nie wiem, od czego to zależy, że te napisy się zrobią, czy kiedy się nie zrobią. Wiem, że czasami ktoś w komentarzach do RPGatki pyta, kiedy będą napisy, a my na to nie wiem, jak YouTube zdecyduje, że będą. Jak YouTube uzna, że warto zrobić napisy do tego odcinka, bo ja, naprawdę ja nie wiem, od czego to zależy. Dobra, ale słuchajcie, gość tych przedtematowych pogaduszek, przejdźmy do bardzo ważnego momentu, czyli przejdźmy, proszę Państwa, do highlightu z ostatniego okresu. Czyli momentu, w którym Diabeł i Darken i Dredd, jak już to będzie z nami, mówimy sobie o rzeczach popkulturowych, których ostatnio łyknęliśmy i o sesjach, które zagraliśmy. Więc Jacku, mieliśmy długą przerwę od ostatniej RPGatki, prawie miesiąc, right?
Tak.
Więc co w tym okresie obejrzałeś, przeczytałeś, co zagrałeś, jakie sesje ciekawe były? Wiem, że cały czas testujesz swoją grę, prawda?
Tak, tak. To zacznę w takim razie od gry. Ostatnią środę poprowadziłem w klubie gier planszowych w Gliwice w Gambicie sesję disków. No i poszło fajnie, w sensie i mam fajny feedback i przemyślenia i sobie już tam poprawiłem karty. Później zawsze teraz mogę powiedzieć, że Diabeł, dostaniesz te materiały i możesz się podzielić z ludźmi, którzy są na sekretnym poziomie, nie? Miejcie coś z życia, nie? Oprócz Diabła oczywiście. No i super. I teraz będę prowadził jeszcze raz tą sesję w tą środę na spotkaniach comiesięcznych w Gliwicach, które są stricte RPGowe. Tam jakieś 7-8 stołów gra równolegle 3 godziny. A w sobotę na Zjawie mam sesję o prelekcję, gdzie mam nadzieję, że przyjdzie dużo osób, bo wtedy prowadzę taką masową, znaczy prelekcję opowiem o świecie, a potem poprowadzę w sensie około tam, nie wiem, 20-30 minutową sesję masową, w której będzie zamek zalewany wodą i trzeba będzie go ratować i pomieszczenie i tak dalej, więc będzie zabawnie. Więc tak, trochę się tam dzieje. No. A u ciebie sesję?
No ja zagrałem jedną sesję w tym okresie i to była sesja taka na koniec roku, pożegnanie, która też jest trochę przyczynkiem do tego, co będzie dalej później. Czyli zagrałem Warhammera w czwartą edycję, ale odgrzebałem sobie, o tym mówiłem w vlogu, który się pojawia teraz częściej na moim kanale, tak? Odgrzebałem sobie taką książkę, dodatek do pierwszej edycji Księga Wiedzy Tajemnej. Jak widać, jest to stan, jaki jest. Ten podręcznik, proszę Państwa, kosztował... Gdzie tu jest cena, bo już nie pamiętam, ile to kosztowało.
Tysiąca, nie?
Nie, już po denominacji jest. 19,50.
No to jest grosze.
No tak, nie? Ale 19,50 kosztował ten podręcznik. Wyobraź sobie teraz kupić dodatek do RPGa za 19,50.
No używany może by się dało, ale to musiał być bardzo słaby dodatek. Ktoś go jakby wyrzuca, mówi, a mogę to wziąć? A mówi, nie, weź za darmo, a później myśli, a nie, daj dwie dychy.
Dokładnie. Yeah. Anyways, zagraliśmy z tego zbioru przygody. To jest dodatek, w którym są przygody i inne rzeczy. I wybraliśmy sobie, z tego przygodę Czas Wilka. Po angielsku ta przygoda nazywa się Howling Season. Przerobiłem sobie ją na czwartą edycję. Jest to prosta przygoda o śledztwie, które nie jest w ogóle rozpisane w tej grze, w tej przygodzie. I miałem takie, co to kurwa jest? Czemu ja muszę sam muszę pisać, nie? Czemu ten scenariusz napisany tak inaczej? Ale z drugiej strony i tak powinien być całkiem fajnie, grając tą przygodę. I takie właśnie miałem takie odświeżenie, ale o tym będę później rozmawiał. Bo to powiem sobie później faktycznie, bo teraz przejdźmy. To mów, powiedz mi o tych wspaniałych dziełach kultury i popkultury, które ci się przemknęły. Książka mówiłeś, tak. Jakieś czytałeś, tak?
Więc tak, skończyłem, bo mi blokowało kolejkę Odcienie Magii. To jest trylogia od autorki, kurczę, nie pamiętam, Victoria Schwab. Tam jest taki fajna opowieść o tym, że istnieją kilka Londynów równoległych. Jedynie co, jakby są różne światy, jedyne co jest spaja, jest Londyn, którym jest w każdym świecie istnieje. Ale nie jest jakieś super, moim zdaniem, eksplorowane, szczerze mówiąc, ten motyw. Ważniejszy jest tam element o tym, co się stało kiedyś z magią, że ona zniszczyła jeden czarny Londyn. No i wiadomo, że będzie stamtąd w końcu w którejś części trylogii wyjdzie stamtąd i będzie zagrażała wszystkiemu, co jest drogie wszystkim. Jest okej. W sensie jest to po prostu
książka. Czy to jest young adult? Fantastyka?
Czekaj, oni się dość dużo tam pieprzą.
To jest zagadnął, zdecydowanie.
Chyba tak, tak. Znaczy nie aż tyle, nie aż tyle, ale nie, spoko, w sensie to jest po prostu poprawne, ale jak już tylko, bo dokończyłem trzecią część, bo to było przyciągnięte, ta trzecia część była jakby, powinna nie istnieć, powinny być takie dwa tomy, takie grubsze i to byłoby ciekawsze. Natomiast Skolomancja, Jezu, jakie to jest dobre. Ja będę wszystkich zatrzymywał, na przykład na ulicy i mówił, a czy już możemy porozmawiać o naszej wspaniałej książce Zbawcy Scholomancji? To jest opowieść, jakby nasze czasy, mniej więcej, ale motyw jest taki, że magowie, którzy istnieją, jak są dzieciakami w wieku 13-17 lat, mają przerąbane, bo je takie potwory złowrogi zjadają. Bo są kuszące po prostu dla nich, a nie potrafią się jeszcze obronić skutecznie. A jak już jesteś dorosłym magiem, to właściwie masz na tyle zapasu czy mocy, zaklęć znasz, że jesteś w stanie się obronić przed większością bez problemu, nie? Więc wrzucają te dzieci do takiej enklawy, szkoły i trochę to przypomina Harry'ego Pottera, tylko że tam non-stop się giną te dzieciaki, nie? Bo je zabijają te potwory, które udało się przedostać przez zabezpieczenia i to jest standardowe, tak się dzieje. Tu jeszcze są tam czarownicy, bo można pozyskiwać manę w zły sposób. No granie, tak wiecie, pokrótce staram się to powiedzieć, ale po prostu proszę mi uwierzyć ogólnie, bo jakby tutaj nie mam przygotowanej sporo opowieści. To jest naprawdę dobra książka. To jest naprawdę dobra książka, naprawdę świetna trylogia. Ja byłem w szoku po prostu. Ja coś zaczytałem. Ja to przeczytałem w kilka dni, bo po prostu do nocy w środku. W nocy czytałem to do późna. Ostatni raz tak miałem, jak byłem nastolatkiem, czytałem Harry'ego Pottera. Nie.
Fair.
Naprawdę, naprawdę, wow. To jest, jak ktoś lubi jakieś ciekawe światy, stworzenie, jakby pomyśleć o tworzeniu światów z ciekawymi zasadami, jak zasady magii wpływają na geopolitykę. Ja pierdzielę, po prostu to jest super. Nie? A z perspektywy nastolatki w sumie to obserwujemy i o dziwo. Nie powiedziałbym, to jest bardziej właśnie jak Hunger Games. Tylko, że więcej ludzi tam ginie, znacznie więcej.
Bardziej
No.
krwawy Hunger. Okej, zapisać sobie do dodatniku.
No. Tylko, że może nie
Alright.
zabijają się per se non-stop czy coś, ale ten świat jest tak okrutny. Masakra. I na zasadzie wszyscy mówią, no tak, bo tak się żyjemy, tak jest, tak już jest, nie? Tak zawsze było. No. Super.
Alright. Dobrze. No ja w tym czasie akurat książek ostatnio nie czytam w ogóle. Jest to smutne dla mnie bardzo, ale niestety nie mam za bardzo kiedy, bo siedzę w grach wideo, nie? I ostatnio, pisałem się na tym fanpage'u, ale też te mogę powiedzieć, skończyłem ostatnio Final Fantasy XV, 8 lat po premierze, wiadomo, na bieżąco idealnie, jak każdy prawdziwy fan komputerowych RPG-ów, ale muszę przyznać, że tak naprawdę najwięcej z całości zrobiły mi dwa DLC, czyli epizod Arden i epizod Ignis, które były w końcu bardzo dobrze napisane fabularnie. Może były trochę. Duży problem był taki, że one były oderwane od mechaniki RPG-owej, jakiejkolwiek mechaniki RPG-owej w tej grze, nie? Więc to były bardziej opowieści, które tutaj po prostu gdzieś tam przyswajaliśmy, ale były naprawdę bardzo fajnie napisane. Te postacie były bardzo fajnie stworzone. Korzystały oczywiście z utartych tropów, ale nie jest to absolutnie żaden problem. Zasadniczo, jak ktoś ma okazję kupić Finala 15 na jakiejś promocji, to ja osobiście polecam. Jest to gra przyzwoita, dobra, może nie jest to, nie wiem, 10 na 10, tak jak Baldur's czy jakieś tam inne rzeczy, ale warto rzucić okiem, jak się ma jakąś tam wolną kolejkę, a teraz przy najbliższych miesięcy, parę miesięcy zapowiada się, że będzie raczej luźno, jeśli chodzi o gry, więc jak szukacie czegoś jeszcze nieogranego, to jest to może moment, w którym można wrzucić oko na tę grę. Ale to jeszcze wpisałeś, widzę film.
To jest to jest śmieszne, bo Netflix jakoś dziwnie zadziałał i sobie z Ari mieliśmy zobaczyć jakąś lekką komedię, jakąś komedię po prostu. No i patrzę w Netflixie, podaję propozycję, czyli
Wyciszyło cię? Jacku, nie słuchajcie?
coś z dźwiękiem jest, nie tak?
Już jest, działasz.
A, okej, okay, dobra. Obiecująca młoda kobieta. No i właśnie myśleliśmy komedia, nie? Bo na Netflixie było w sekcji komedia, filmy komediowe. Oglądamy, no i od razu jest początek jest taki, że no nie jest śmiesznie. Jest, będzie zaraz gwałt, jakby ten. Potem, no i tak oglądamy, no dobra, ale sprawdzamy jeszcze raz, czy jest w sekcji komedii. No jest. Oglądamy dalej, no nie wiem, zaraz się będzie jakiś twist. I jest twist, my myślimy sobie, okej, oglądamy dalej. I trochę było śmiesznych rzeczy, co nas jakby zmiękczyło, nasze podejrzenia. No i to nie była komedia. Znaczy, to jest dramat po prostu, nie? To jest, i to jest gruby. Jest świetny. Jest świetny. Przejmujący, świetne ma też zakończenie. Fajne postacie tam zagrane są. No i nie wiem, co się spieprzyło, ponieważ jeszcze spojrzałem na ile więcej komedii, to tam były też thrillery, slashery, jakieś horrory, więc coś się stało tam, przynajmniej naszym wyświetlane, więc było to. Natomiast jeżeli ktoś lubi takie ciężkie gówno sobie poglądać, to z lekkimi śmieszkami, ale małymi, to raczej jest. Nie, to polecam. To jest ta sama reżyserka, która zrobiła Saltburn, którą się teraz, nie wiem, czy dostała Oscara za to, czy po prostu tam był ludzie się bardzo tym cieszyli. Takie też kino niezależne niby właśnie, to ten polecamy.
To
Saltburn
poznałem
może.
teraz Złoty Glob, jak to było coś niedawno. Bym wstawiał.
Nie wiem, może coś dobyło, nie wiem. Okej, no, to tyle z mojej strony.
No i ja zakończając już tę sekcję polecajek i co tam ostatniego w popkulturze u nas, ja obejrzałem drugi sezon Tokyo Revengers, anime o gangach motocyklowych Japonii, które jest bardzo ciekawe, bo już chyba mówiłem wcześniej kiedyś o tym, że oglądam. Teraz miałem w końcu okazję obejrzeć drugi sezon, w sensie trzeci sezon tak naprawdę, do końca. I kurde, fajnie, to naprawdę fajne anime, warto obejrzenia, jak ktoś ma. Jedyny problem jest taki, że na Disneyu jest sezon drugi i trzeci, a pierwszy jest na Crunchyrollu.
A
Więc.
wszystkie są na pirackich wodach, nie? Więc
O,
zawsze, jak ten
tak.
występuje, zawsze kiedy występuje problem, który bardzo wyraźnie ma gdzieś jakby ludzi, to jesteś, moim zdaniem, usprawiedliwieni moralnie po prostu, nie?
Ja bym o tym nie mówił w ten sposób, ale to jestem ja, więc anyways.
Kupujcie wszystkie. Na przykład ja kupiłem, bo inna sprawa, my mamy wykupione. Kilka, cztery mamy platformy wykupione, żeby sobie wszystko oglądać, więc.
Ale nie i tak
A
nie
i tak
wszystko tam
czasami
jest.
się. Nie wszystko, na przykład, jak zobaczyłem, chciałem zobaczyć inny film, fajny, no to też jeśli nagle na CDA, nie? Premium, nie? A także.
CDA.pl, w ogóle CDA.pl legalnie udostępnia treści? Nie wierzę.
Jak płacisz tam wersję tam premium, no to są takie legit wrzucone przez adminów, nie wiem, jakby, że
Uuu.
przez serwis. Tak, trochę tam jest ciekawych rzeczy, takich nie do obejrzenia gdzie indziej, więc to tylko ciekawe rzecz. Oprócz Karaibów, nie? To.
No, rozumiem. Znaczy generalnie rozumiem ten problem. Ten problem jest oczywiście wynikający z tego, że streaming się rozwinął na tyle, że każdy chce mieć kawałek tego tortu dla siebie i każdy próbuje ten tort jakoś tam rozparcelować sam. No i to powoduje taki delikatny właśnie problem i rozrzut, nie, że ale no w sumie to mamy tego za dużo i faktycznie będzie taki moment, że ludzie zaczną bardziej masowo wracać do piractwa, no bo kto będzie płacił, kurwa, nie wiadomo ile subskrypcji. A te ceny są dość wysokie niestety subskrypcji, tak?
No,
Bo
zwłaszcza, że
kiedyś w tych
Netflix
cenach
ma
miałeś.
drogie, a.
Bardziej chodzi o to, że w tych cenach miałeś kiedyś po prostu cenę pakietów premium dodatkowych kilku kanałów w kablówce, nie?
Nadal nie sądzę, że to był ten sam poziom obsługi. To nie jest to samo nadal,
Częściej zmieniały
kiedy.
się treści. Wiesz co, Netflix daje dużo nowych treści, fair, ale Netflix daje też dużo treści gównianych. Natomiast pozostałe serwisy VOD dodają rzadziej treści, są lepszej jakości, ale jest ich o wiele mniej. I nowości jest tam często bardzo mało, nowości jest dużo, nie? Faktycznie musisz mieć kilka serwisów, żeby mieć na bieżąco, jak oglądasz dużo, żeby mieć coś na bieżąco, co chwilę coś nowego, nie?
Jak oglądasz dużo, nie? No, to jest to. My wbrew pozorom nie oglądamy dużo, ale to jest. Po
Ja
prostu chcemy mieć wybór
potrafię, wiesz,
i.
wpaść w ciąg, nie? Że oglądam parę dni z rzędu jakieś rzeczy. I szukam
No
ciągle nowych
tak.
treści.
Tak.
Dobra, słuchajcie, bo was już rozgoniliśmy bardzo ładnie. Wszyscy poszli w swoje kierunki, a tutaj czeka was gwóźdź programu, czyli proszę państwa, suchar. Tym razem once again dostarczony przez ChatGPT. Czy jesteście gotowi? Jacku, jesteś gotowy?
O kurczę, no.
Dlaczego krasnoludy są takie dobre w układaniu puzli?
Nie wiem.
Bo mają nosa do znalezienia kawałków. Jest
ja
drugi.
Ja mam też. To ja ten, bo, ale mam zmienione, bo jak zobaczyłem, jaki był słaby i stwierdziłem, że muszę coś z nim zrobić. Więc ten. Dlaczego malarze nienawidzą nekromantów?
Dlaczego?
Bo ciągle ożywiają martwą naturę.
Dobre, to jest niezłe. To jest niezłe. To jest prawdziwie niezłe.
A co dostałem? A oryginał był, co robi nekromata na plaży, ożywia martwe fale. What the hell?
Okej. Okay. Mam jeszcze tutaj ewentualnie, dlaczego paladyni zawsze są świetnymi kompanami na imprezie? Bo przynoszą swoje własne świeczki.
Czemu paladyni?
Nie wiem.
Kapłani może. Mm-hmm. To by było nawet spoko, nie? Kurde, albo magowie może, bo oni by z jakieś kręgi robili czy coś.
No. Tylko no. Czemu po chuj komu na imprezie świeczki? To jest inne pytanie.
Wiesz co, jak, no nie wiem. No,
to w Andrzejki.
Albo demoniczne jakby tutaj towarzystwo też wyzywać, nie? Diablenta czy coś tam, nie? Więc...
No. Także, proszę państwa, tam mamy z głowy, suchary poszły. Jak widzicie, ChatGPT nie zawodzi. Jeszcze mamy długą chwilę, zanim ChatGPT nas zastąpi na stałe. Jasne, lubimy żenujący żart, ale ChatGPT nas przebija w każdej możliwej granicy. Przechodząc więc do tematu odcinka, proszę państwa. Nie mamy tematu odcinka, tak jak naprawdę ostatnio ustaliliśmy, ale mamy parę rzeczy, o których chcemy porozmawiać. I ostatnio na internecie pojawiła się recenzja gry Mroczny Amulet, gra fabularna, zrobiona przez Gniazdo Słów, z Cytryjela. Tak, w serwości mówię gra Mroczny Amulet, gra fabularna, ponieważ autor tej recenzji bardzo odmawiał użycia tego słownictwa. Natomiast nie będę w nim wchodził w polemikę, jakie jest jego zdanie na temat tej gry, to jest jego sprawa. Jakie jest jego zdanie na temat słowa gra, to też jest jego sprawa. Natomiast on zrzucił tekstem, że według niego Mroczny Amulet nie jest grą fabularną. I tutaj Jacek może być trochę nieobiektywny, tak? Bo jest autorem tej gry. Jakby nie było, ale ja tak naprawdę ja chciałbym się zastanowić, czym w ogóle kurwa jest gra fabularna? Co to oznacza, że coś jest RPG-iem? Co to jest RPG?
To musimy w ogóle tutaj natychmiast zatrzymać się przez chwilę, bo mamy bardzo ciekawą rzecz z powodu naszego języka i tłumaczenia terminu RPG. Moment, w którym Rolling Play Games zostało przetłumaczone na język polski jako gra fabularna, to gdyby znowu tłumaczyć z powrotem, to bardziej bym powiedział słuszne byłoby gra przetłumaczyć na story game.
Mhm.
A ten termin ma jeszcze lepsze, zabawniejsze w ogóle źródło, ponieważ story game powstało jako pomysł, żeby to była ogólna nazwa wszystkich tych zabaw, także RPG-ów, ale ludzie stwierdzili, no, to nazwijmy teraz story games, nazwijmy te wszystkie gry, które nie są naszym zdaniem RPG-ami, czyli wiesz, mistrz gry i gracze mają przygody, nie? Mhm. Więc to jest też jest ciekawe, jak to wszystko jakby to robiło, ale właśnie dla mnie to jest też bardzo intrygujące, że mówimy gra fabularna, gdyby nagle ją odciąć od pierwowzoru, co to właściwie znaczy, nie? I to też to jest taki problem troszeczkę nasz językowy tutaj też ciekawy.
Tak, ale też wydaje mi się, że gra fabularna jest chyba najlepszym tłumaczeniem RPG, mimo wszystko, no bo...
Gra w odgrywanie rund.
To jest dokładne tłumaczenie, takie tylko dokładne tłumaczenie nikt by tak nie mówił, więc albo używam faktycznie słowa RPG, które po prostu jest własnym już słowem RPG, tak? Nie ma już...
Przepraszam, tabletop rolling play games.
Tak.
Stołowe gry fabularne.
Ale gry stołowe w Polsce to jest też coś zupełnie innego.
Tak, tak.
Bo gry stołowe w Polsce, nie wiem, czy drodzy widzowie wiecie, ale gry stołowe to jest na przykład Cymbergaj. Więc...
A to nie byłyby też piłkarzyki w sumie, idąc
tak,
tym tropem?
Tak, dokładnie. Piłkarzyki też są grą stołową. I dlatego w Polsce też to określenie gra stołowa też nie do końca pasuje, bo wiesz, ludzie na przykład chcieli, były kiedyś taki pomysł w środowisku planszówkowym i RPG-owym, takim ludzi pośrodka, żeby mówić właśnie o grach stołowych, nie? Że mamy planszówki,
bo gra planszowa, nasze... jak powiesz grę planszową na grę karcianą, to oni się dostaną, ale tam nie ma planszy i to jest fascynujące, jaki ludzie mówią, a ja się zacząłem pytać, jak duża ma być plansza, na przykład, czy jak karta, na którą się coś kładzie, na przykład żetony, czy to już jest trochę planszą w Magicu? Przecież się kładzie na przykład tokeny albo coś, znaczniki. Czy jak duża musi być? Czy musi być gruba? Nie? I tak ludzie tak się trochę boczą, nie? Co to? Przecież wszyscy wiedzą, no co, no to porozmawiamy, co wszyscy wiedzą, nie? Zdefiniujmy to, nie?
Dokładnie. I tak, ale to jest fajne, bo się to jest to. I tak samo jest bardzo duży oburz, jak na przykład powie się na RPG gra planszowa, a według mnie to nie jest żadna obraza. Znaczy, ja wiem, że gra planszowa w rozumieniu takim ogólnym, normalnym jest czymś zupełnie innym, tak? Ale tak naprawdę karta postaci jest twoją planszą. Rzucasz kośćmi.
Tak, ale jeszcze ciekawą rzecz powiem. Używa się jako obelgi. Ja używam tego jako kiedy ja mówiłem, na przykład, że ten RPG przypomina planszówkę, tak bym powiedział.
Większość tak mówi.
To dla mnie to jest ale to dla mnie jest zaletą, bo ale ja mam na myśli to, że zasady są jasne.
Okay.
Jest to wszystko jakby zdefiniowane, jak w planszówce, że po prostu czytam instrukcję i gram i nie potrzebuję jakby za dużo dodatkowych elementów z zewnątrz wiedzy.
Mm-hmm.
Procedury są tak dalej. Ale na przykład, ale ludzie często używają to jako obelgi, bo na przykład mówią, te dedeki są jak planszówka, że coś takiego negatywnie, czyli za mało jest tego na przykład jakieś tutaj odgrywania, może postaci, może jakieś czegoś innego, nie wiem, co ci ludzie tam często...
Masz pionki, ale chodzi o to, że te figurki... na planszy.
Tak, tak, że za dużo się bawicie w te tam bitwy, nie? Ten.
Znaczy, że generalnie już wychodzisz z swojej wyobraźni, tylko korzystasz faktycznie z jakichś elementów takich, wiesz, nie? Faktycznie planszowych, czyli masz tą makietę, masz figurki, które są twoimi pionkami. O nie, to jest zbyt blisko planszówki. Ja pamiętam, że miałem ten zgrzyt, że właśnie i raz na moim Discordzie ktoś napisał o Dune, że walka w Dune to źle zaprojektowana gra planszowa. I nie wiem, nie wypowiem się na temat tego, jak jest zaprojektowana gra, walka w Dune RPG, ale bardzo nie podoba mi się to porównanie właśnie do gry planszowej jako czegoś negatywnego, nie? No bo to jest like, come on, gry planszowe są super, są zajebiste.
No.
Masa ludzi z środowiska RPG-owego wywodzi się z środowiska gier planszowych i na odwrót. Planszówkowcy, którzy zaczynali w ogóle w Polsce planszówki, to są osoby, które zaczynały od środowiska RPG-owego tak naprawdę, nie? W dużej mierze. Mówię tutaj oczywiście o w sumie trochę rewolucji Rebela. Ja wiem, że to jest może trochę na wyrost, ale tak naprawdę w bardzo dużej mierze Rebel był odpowiedzialny za rozrost popularności planszówek w Polsce w latach 2000 na początku, nie?
To niesamowite, ile zrobili dzięki dodając ten polskie kserówki.
Tak.
Instrukcji polskich kserówek do gier zagranicznych. To jest magia po prostu. To nawet nie istniały wtedy polskie wydania gier. Nie?
No.
I to na przykład ciekawe było, jak Portal miał tam problemy, bo od razu nie wszyscy wiedzą, ale Neuroshima Hex nie od razu była sukcesem. Pomimo, że to była dobra gra, to i tak był problem, że ludzie, nie wiedząc, co to gry planszowe jest, to nie rozumieli, że mogą to kupić i się bawić. To standardowy problem, który mają RPGowcy, nie? Że w sensie prawdopodobnie wiele osób mogło grać w gry fabularne, ale nie mogą, ponieważ no, się odbijają, nie? Teraz może mniej, już są jakieś tam podcasty, można zobaczyć, jak coś tam gra, nie? Cokolwiek. Wiem, mówiłeś, że to zły sposób promowania, ale cokolwiek. Zobaczyć, fajni ludzie grają w RPG i może zagram. No,
czy nie, nie, to inaczej. To jest fajny sposób promowania, ale głupi sposób pokazania, jak gra wygląda.
A, dobra.
W sensie
dobra,
ale nie... uczenia mechaniki gry na przykład, nie? Jeśli okay, chcesz wiedzieć, jak ta mechanika działa, to obejrzyj sobie tą sesję i wtedy będziesz wiedział.
Ale to zatrzymajmy. To dobrze uzupełniłeś i ten, i wróćmy do tego.
Tak.
No,
i
ale
faktycznie...
właśnie to chodzi, że... Ten...
Mów.
No. No i właśnie, to Rebel, bo to skręciliśmy mocno w off-top troszeczkę ten i mógłbym też o tym portalu
powiedzieć.
To nie jest off-top,
to jest, pamiętaj, że ja cały czas powtarzam, że nasze hobby jest bardzo pomiędzy. Te wszystkie planszówki, znaczy, bo tak, planszówki, bitewniaki, karcianki, RPG, to jest bardzo, bardzo blisko do siebie te hobby i znam dużo ludzi, którzy po prostu przenikają się. Nie znam praktycznie pana jednej z tych czterech rzeczy, które by się miał tylko w jednej z tych czterech rzeczy.
Faktycznie, jest coś w tym, że to jest przenikające się rzeczy, ale to też jest często na przykład to, że lubisz fantastykę lub science fiction, jakieś popkulturowe media lubisz, na przykład, że komiksy, książki, tak? Jest jakiś taki element, jest jakiś zbiór renesansowy, że można powiedzieć, taki brej, takiej tutaj chmury, która powoduje, że się nie skupimy. Ale teraz, to jest fajna rzecz, o definicjach teraz, super. Co mówisz? No. Bo tak, mamy tak, gra planszowa i że mamy kłótnie, bo jak mamy, nie mamy planszy, to mamy karty, nie? Ten gry stołowe, tam mieliśmy te wszystkie rzeczy. I zauważ, co definiuje często grę komputerową, co definiuje?
Odpalasz ją na komputerze.
Forma, właśnie, jakby twoja platforma, na czym ty to robisz, nie? Pomijam, że stół, nie? Że tam gry stołowe, ale forma tej gry, nie? I właściwie tak naprawdę najwłaściwszą wersją nazwy, co my robimy wszyscy, to jest mało używany, może z bólem bym powiedział, mało używany, co ja nawet strzelnie wyżej nawet to sformułowanie, które było w Wiedźminie pierwotnym, czyli...
Gra wyobraźni.
Dokładnie. Bo to jest jej element, bo tak naprawdę nawet jak gramy przez chwilkę, na przykład walkę mamy, nie? To my sobie tylko tak naprawdę robimy, ej, ten ork, to on jest tylko takim punktem zaczepienia naszej wyobraźni, żebyśmy sobie troszkę nie musieli się tak męczyć i zastanawiać, ile jest odległości, coś tam zrobić, nie? Żebyśmy nie musieli tyle RAMu zużywać w mózgu, cały czas myśleć, gdzie pamiętać, ciągle się przekrzywać, gdzie on jest, tylko sobie to zamrażamy w pionkach naszą wyobraźnię, że tak powiem. No ale potem jakby wykończamy te orki i idziemy dalej, powiedzmy, nie? Jak ktoś tak w ten sposób...
A co z ludźmi, którzy mają faktycznie makiety dostosowane, faktycznie to odwzorowujące realnie to, co jest, nie? Mam znajomego, który zresztą gra z twoim znajomym, Cyrusem.
O, ale to zajebiste jest.
Który po prostu tworzy własne makiety do tych sesji, nie? Kiedy grali w Pathfindera Kingmakera, to i tam jest twierdza takiego Staglorda, tak? To on sobie faktycznie zbudował taką makietę i przyszli gracze, nie? I faktycznie tą bitwę z tym Staglordem rozgrywali na tej makiecie, którą on przygotował. I tutaj, wiesz, nie ma wyobraźnia, owszem jest, wyobrażamy sobie, nie wiem, jak wygląda cios i tak dalej, ale wszystkie miary i tak dalej są już zaklęte konkretnie w tych rzeczach, które widać.
Wiesz co, a nadal to nie będzie perfekcyjne i to będzie bardzo odległe. Najbardziej bym powiedział, że jakbyś grał, nie wiem, jak tak super nie grałem tego Skyrima, ale muszę przynajmniej powiedzieć, że taki widok z pierwszej osoby, że widzę te łapy i tak dalej i tam jakby, i to jest takie, bym powiedział, najbliższe temu, wiesz, VR byś sobie wrzucił i grał, tak? To jest najbliższe temu bym takiego poczucia tego, takie rzeczy, nie?
Są przynajmniej dwa stoły do grania online, które są na VR.
Ale ten jeden stół, co widziałem, to nadal był taki kreskówkowy, nie? Dość. Ale mi chodzi o to, że zawsze, że te
makiety. Ale to nie będzie
nawet
ten widok.
Tak, ale te makiety, bo też znowu brzmi, jakbym się czepiał, ale zarąbiste, ja bo to jest takie pozytywnie posrany ktoś jest, że wiesz, robi te makiety, coś tam i ten experience jest na pewno co najmniej dwa razy lepszy, co najmniej jakby wielokrotnie lepszy niż typu, no to macie jakąś mapkę narysowaną, szkicową, weźmy kapsle i przesuwajmy, mam to w dupie, że
Znaczy, wiesz, z
wyobraźcie
jednej
to sobie.
strony zgodzę się z tobą, a z drugiej strony się nie zgodzę, no bo się to zależy tak naprawdę od tego, ile czasu mam iść gry, żeby to przygotować. No bo tutaj wiem, że akurat pan Szymon Góra wciska w to masę czasu, to jest jego hobby, ale on wciska w to masę czasu, ale oni też nie grają co tydzień, oni się spotykają bodajże raz w miesiącu, albo może rzadziej, nie
Tak,
wiem, i
dość.
spotykają się na 12 godzin.
O.
Bo dojeżdżają z różnych miejsc, nie mieszkają w jednym mieście już teraz wszyscy razem, nie, więc. Ale to jest,
Ale
wiesz, nie, no to jest.
to są ciekawe rzeczy, bo w ogóle bo jeszcze jest taka sprawa, na przykład ja nie lubię odgrywania czasami tam, jak ci tam mówiłem. Nie, to
Tak, wiem.
nieprawda, ale teraz popatrzmy na to, nie? Że mielibyśmy teraz ludzi, na przykład, że RPG to teatr, nie? To też można w tę stronę pójść. Wyobraźcie sobie sytuację, że sobie siedzimy przy stole i wszyscy są przebrani za swoje postacie. I mają fajne te przebrania, i mają, i mówią, nie odgrywają źle. Na przykład nikt nie udaje, nie wiem, nie próbuje udawać na przykład kobiety piszczącej, nie wiem, karykaturalnie. No, takie, żeby bez takich rzeczy. Po prostu wszyscy się starają, jakiś tam zrobić na takim poziomie amatorskim, się starają mówić między sobą, no to ja bym się dobrze bawił, pomijając, że czy musiałem przygotować sobie te szaty, czy nie, dlatego, że to byłby peak performance takiego sposobu grania,
A z
bym
drugiej strony,
powiedział.
czy nie grałbyś już w LARPa?
Okej. Nie, bo jak wstajemy od stołu, to już jest LARP, nie? To nie, siadamy z powrotem, nie?
Bardziej mu chodzi o
Szybko.
przebierankę.
Tak. Aha, no ale właśnie, gdzie jest ten moment.
Przebieranka jest moment granicy jest bardzo płynny i dla każdego jest w innym
No.
miejscu. Ja na przykład nie lubię przebierać się na sesję, ale mam ludzi, z którymi gram, którzy uwielbiają się przebierać na sesję, nie? I są z tego powodu bardzo zadowoleni, że robią sobie jakiś tani cosplay, nie? Na tą sesję, żeby po prostu wyglądać bardziej na tej kamerze jak ta osoba, którą będą grali.
Co, ja miałem sytuację, w której byłem na sesji gościnnie. Postaram się mało szczegółów mówić, żeby ten. I to nie była dobra sesja, z moim zdaniem. W sensie ona była dziwnie taka, jakby, nie wiem, nie? Ale nagle mówię, że biorę ze sobą lustro, które tam coś gadało. I gość wyciąga za szafę lustro, i ja sobie trzymam jak maskotkę to lustro. Muszę przyznać, że dostałem co najmniej plus jeden do oceny tej sesji przez rekwizyt jakiś taki wyciągnięty, było pewne zaskoczenie, śmieszność i tak dalej, więc pewne są takie aspekty, które podbudowują
Tak,
ten.
to jest też to. Ty
No,
lubisz
no.
takie rzeczy, mi na przykład one nie ruszają, nie? To jest.
Nie wiem, czy zawsze by mi ruszyły, ale doceniłem to, nie? Wiesz.
Chciałem powiedzieć tak, ja prawdopodobnie nie lubię, kiedy musiałbym je sam robić i by byłoby oczekiwanie, że za każdym razem zrobię.
O.
Bo co innego, jak faktycznie mam wenę, mam czas i chęci i przygotuję to ten gadżet, ten handout, tak? A co innego, kiedy po prostu jesteśmy umówieni regularnie na sesję co tydzień i ktoś oczekuje ode mnie, co, nie przygotowałeś tym razem handoutu? Jak to tak? Ta sesja jest 2 na 10, wypierdalaj.
No. Dobra.
Ale
Ale to.
znowu odbiegliśmy od tego, czym jest gra
Ale właśnie
fabularna.
chciałem właśnie zaznaczyć. Najpierw, zanim zaczniemy sobie jakieś tam definicje szypować, bo na przykład ja mam przygotowaną moją z Cyrusem, opracowaliśmy. Tak sobie takie rozgrzewki były czasami przed przerobieniem gier i w ogóle. Ale w ogóle bym powiedział, co jest taką rzeczą, której się ludzie zgodzą, że jak zobaczą, posłuchają z boku, nie chodzi o definicję, ale obraz tego, jak wygląda ta gra, rozgrywka, co ludzie robią, mam takie wrażenie, że jest po prostu jedna osoba, która przygotowała pewien przebieg wydarzeń, mniej lub bardziej odporny na graczy, albo mniej lub bardziej otwarty na działanie osób, tak, ich rzeczy. Gracze tworzą drużynę, która jest drużyną, która jest zebrana. Czasami od razu z powodu pewnej misji, która ma, lub po prostu jest to zbiorem randomowych postaci, która zostaje później spojona jakimiś rozmową, a potem ma tą misję, nieważne, ale ważny jest ten element, że ma zadanie, ma misję, zadanie, quest, którym razem wykonują, ponieważ to jest ich powodem, motywacją, żeby na przykład, nie wiem, pieniądze albo jakiś wspólny szczytny cel, uratujcie, w ten sposób ratujecie świat, i razem
Po prostu.
wędrujemy. I to nas też łączy, bo jak są takie duże skale rzeczy, ratujemy świat, to na przykład być może są złe postacie, typu ktoś jest złodziejem i paladynem i tak dalej, nie? I wypełniamy to zadanie, a wypełniamy to zadanie poprzez ja jestem w mojej postaci, ja mówię, co ona robi, I staram się, i jak mówię, i zawsze mówię, na przykład, że jestem zwykle, tak najczęściej powiedziałem, spotykam, że ja mówię pierwszoosobowo, podchodzę do drzwi i otwieram. I wtedy dowiaduję się, patrząc na mistrza gry, czy kiwnie głową i powie otworzę, ty powie co jest za tym, albo wyrzuć kością, nie? Potem on, mistrz gry, mistrzyni, opowiada, nie wiem, odgrywa postacie niezależne, tak? Przedstawia otoczenie, tak dalej, tak? I często są walki. I walki są jednym z takich kluczowych elementów. Walki w jakiś sposób zawsze istnieją. I to jest ciekawe, dlatego że dzięki temu, że mamy walkę, to możemy umrzeć, albo kogoś pokonamy. I to jest takie
Z tym umrzeć, to
emocje.
zależy od gry, nie? I tu się znowu pojawia to, bo owszem, w wielu
Tak,
grach
ja to jest.
śmierć
Staram
jest
się taki
możliwa.
model mniej więcej zrobić, jakbym sobie wyobrażał. Ale okej, to tę
Aj,
śmierć
aj.
możemy odsunąć. Okej, to tę śmierć odsuwamy, że. Znaczy jest
Znaczy,
jakieś zagrożenie. Zagrożenie jest.
rozumiem, do czego dążysz. Faktycznie jest taki podstawowy model, który wywodzi się tak naprawdę z Warhammera, czy tam z Deadeków, tak? No, dobra, z Deadeków, bo Deadeki są tą pierwszą komercyjną grą fabularną, które spopularyzowały całe hobby, więc sorry, Secrets of Blackmoor i inne rzeczy, które były wcześniej. Deadeki utworzyły taki model RPG-a faktycznie tradycyjnego, tak? Klasycznego, ciężko stwierdzić, tradycyjny teraz w ogóle jest, znowu trat się pojawi zaraz, nie idźmy tam na razie.
Jedźmy.
Ale tak, mamy faktycznie mistrza gry, który opowiada historię, który opowiada, przedstawia sytuację i graczy, którzy na tą sytuację reagują. To jest taki podstawowy model RPG-a, którym wszyscy, praktycznie każdy się stanie zgodzić, że tak wygląda RPG. Kiedy zobaczysz grupę, przy której jest jedna osoba, która jest osobą prowadzącą i trzy, cztery, nawet jedną inną, nie, która będzie po prostu odpowiadać, wtedy nie mamy wątpliwości, że mamy do czynienia z RPG-iem. A może jednak.
Właśnie myślę, że nie. Myślę, że zdecydowanie większość osób, które. No bo ja generalnie, jeśli ktoś mi przedstawił w ten sposób i powiedział, to jest najpopularniejsza rzecz, którą najwięcej osób się może zgodzić, dlatego ja to sam powiedziałem, to ja się z tym zgodzę. Ale jakby powiedział, to jest RPG, a tamte nie są RPG, to ja tak. Rozumiem, że nie pozostawiasz mi pola do dyskusji, bo tak to zarysowałeś? I w ten sposób, dlatego te wiele osób też się na to nie zgodzi, które powie, no.
Tak, bo
Okej, okay,
generalnie
nie?
jest cała tona RPG-ów, które są mniej tradycyjne, nie? Już zacznijmy od takich początków, tak? Czyli od tego, że pojawiało się coraz z czasem rola mistrza gry z każdą kolejną edycjami różnych RPG-ów się zmieniała, tak? Zaczynając od tego, że w pierwszych DDK-ach mistrz gry, Dungeon Master, tak, był sędzią. On był bardziej tym przedstawiony jako ten sprawiedliwy, który rozstrzyga zgodnie z zasadami wszystkie spory i tak dalej, nie? To później wyewoluowało. I faktycznie on zmienił się bardziej takiego narratora, tak jak to przedstawia Wampir Maskarada. I narrator, który opowiadał historię, która nawet dostało w podręczniku rady typu kłam, oszukuj na kościach, tak, byleby historia potoczyła się tak, jak chcesz. I to jest faktycznie, jestem pewny, że taka rada jest z drugiej edycji Wampira Maskarady. Nie wiem, czy jest w pierwszej, jak jest w trzeciej.
Można obronić, że nawet ta bardzo podobna, nawet żeby nie była aż tak negatywna, można powiedzieć, że była rzecz, żeby była interesująca fabuła, żeby była interesująca sesja dla ludzi. Dlatego oszukuj. Bo można to obronić, że to nie chodzi o twoją opowieść, tylko żeby było interesująca dla wszystkich. Nie wiem, co jest w podręczniku, ale to też jest
Tak,
zawsze
dokładnie tak
można,
to brzmi,
wiesz.
że oszukuj dla dobra historii.
Tak.
I z jednej strony spoko, a z drugiej strony to dla mnie to jest akurat taki wyłom trochę, like, ej, dobra historia tworzy się bez oszukiwania. Jeśli kości zadziałały w ten sposób, to my jesteśmy od tego, żeby stworzyć z tego coś ciekawego, right?
To jest
Ale.
poboczny, olbrzymi temat roli zasad,
Tak.
transparentności.
Ale
To
to już tak. I
jest.
tak ta rola mistrza gry się szybnęła z tego, co było sędzią i tym sprawiedliwym, zgodnie z zasadami, tak? Tworzący zasady zgodnie z tym, co już było, na narratora, który oszukuje, żeby odpowiedzieć fajną i ciekawą historię, nie?
Tak,
I
za
później.
zasłonką rzuca, ma sekrety jakieś tam, nie? Żeby było.
Tak, i potem oczywiście z czasem zaczęły się pojawiać gry, które po prostu umniejszały rolę mistrza gry kompletnie, doprowadzając do tego, że powstały gry, które nie mają w ogóle, nie potrzebują mistrza gry. Pojawiły się
Tak,
gry
tylko.
RPG GMless. I to jest ciekawy wątek, nie? Bo GMless, czy GMless to jest RPG?
No właśnie, ale to jeszcze znaczy jeszcze inną rzecz, bo żeby to było taką, żebyśmy byli w perfekt, że to, że gry powstały, zostały zapisane, ale mnie ciekawi na przykład też aspekt w rodzaju takim, na przykład, że na przykład ci pierwsi tam GM-owie na przykład mieli kilka stołów obsługiwali, na przykład, że były turnieje. Nie wiem do końca, jak to przebiegało, ale potrafię, zrozumiałem troszkę, jak te gry przebiegają. Że jest ta mapa, oni są w różnych miejscach. To tak naprawdę to jest taka w sumie wyobrażona planszówka bardziej. Tak to trzeba by traktować. Bardziej, żeby zrozumieć, że to chodzi o to, jak bitewniak, tylko że z pojedynczymi postaciami i oni.
Wiesz, ja się ciągle
Nie?
krzywię na to, jak mówisz planszówka, bo ja mam właśnie w głowie to, że ludzie używają planszówkę jako czegoś negatywnego wobec RPGów.
Że ta plansza jest, nie? Że istnieje jakaś obiektywna plansza, która ma odpowiednią ilość plansz, pól przygotowanych i to jest jakby przemyślane. Ale na przykład pytanie następujące. A co jeżeli na przykład było rotacyjne niż gry na zasadzie, że co sesję przychodziła inna osoba? I te osoby grały, jeszcze nie wiedziały, że one robią rewolucję, bo sobie siedziały w tej piwnicy i dzisiaj ja jestem GM-em i nie wiedziały na przykład. Albo na przykład pomysły typu, że jest dwóch GM-ów i na przykład, że jedna osoba odgrywa część NPC-ów, tam wspiera, nie? I to jeszcze nie były gry, to może były artykuły co najwyżej. Korespondencja gdzieś to byłoby ciekawe gdzieś zobaczyć, czym da się gdzieś tam dokopać do takich rzeczy. Gdzieś tam się popytać tych OSR-owców z Ameryki. Bo to jest właśnie ciekawe, gdzie te rzeczy się wykuwają, bo później tak naprawdę to zostało zapisane i my tu jesteśmy mądrzy, bo później mówimy, wskazujemy na ten tekst zapisany. Ten. No dobra, czy to jest bezmistrza gry, to jest RPG? No wiele osób powie, że nie. Ponieważ jak spojrzę na ten najbardziej model, który wszyscy rozumieją, to jest jakaś inna gra, która czerpie z RPG-ów, bo ona nie jest tym, co my znamy, nie? Bo ci ludzie grają tylko w ten jeden model, na przykład często może w jednej drużynie przez lata, tak? Bo jest przyjemnie w tej samej ekipie, bo jesteśmy przyjaciółmi, znajomymi. Tak jest wygodniej, bo po co tam biegać, szukać kogoś? No i tyle, no. No i rozumiem takie spojrzenie. No, w sumie.
To teraz powiem ci jeszcze przykład takiej GMS gry, która jest jeszcze inna. I na pewno ją znasz, bo pracowałeś w wydawnictwie, które ją wydało i współpracowałeś z człowiekiem, który ją napisał. De
A.
Profundis.
Tak, to jest ciekawe.
To jest uznana, dla wszystkich, którzy nie wiedzą, De Profundis to uznana oczywiście gra fabularna, napisana przez Michała Oracza, która polegała na pisaniu do siebie listów. Cała gra była oparta na to, że pisałeś do siebie listy, które były po prostu kolejnym częścią jakiejś mrocznej opowieści Lovecraftowskiej. I to była cała gra.
Tak, to jest ciekawe, zresztą to znowu przypomina to, co znaczy trochę przypomina, bo nie przypomina tak naprawdę, to jest śmieszne, bo na przykład powiedzieć, ponieważ nagle ktoś pisze, na przykład, bo też ludzie grają, bo też pamiętajmy, że są ludzie, którzy odgrywają postacie na tych tam World of Warcraft, nie? I tam mają roleplaying, nie? Ale też na przykład jak grasz sobie na przykład Dungeons and Dragons w formie tekstowej, to to jest ekstremalnie tak inne, że w ogóle ktoś mógł powiedzieć, że to jest wariacja, to jest hakowanie, to w ogóle nie wygracie the deki, ale część ludzi powie, no tak, to jest w sumie zaadaptowane do medium jakiegoś, nie? Czyli na przykład, ale De Profundis ma coś ciekawego, tam nie ma mistrza gry, tylko my po prostu sobie próbujemy klimatycznie pisać i odnosić się do naszych tekstów. Czy to napisanych ręcznie, czy tam maile wypisane i udajemy, że to są, bo tam też było chyba w drugiej edycji już. Albo to były pomysły później, nie pamiętam, w Piracie czy gdzieś zrobione. Chodziło o to, żeby pisać maile i to można było pisać je albo, że gramy w rzeczywistości naszej, albo piszesz maile, żeby to był i udajesz i drukujesz je, żeby sobie klimacić dalej i to sposób, omijasz
Tam nie
pocztę, którą
musisz
mogę
drukować,
stracić.
nie? Mogłeś wysłać pocztę zalecyjną, pisać
Tam
ręcznie.
było chyba też,
To...
chodziło o to, żeby wydrukować kartkę, żebyś udawał, że to jest XIX-wieczny list dalej.
Wiesz,
Żebyś miał ten
mógłbyś to
klimacik,
robić
nie?
ręcznie, jak miałeś takie możliwości, nie? No bo to w zależności od tego, kto ma.
Bo tam chodziło o konkretny problem, że na poczcie giną listy. I to był hak na to, żeby dalej mieć ten klimat, na przykład, czyli skanu listu albo napisanego ładną czcionką, ale nadal była propozycja, żeby go wydrukować, żeby wyglądał jak, żebyś jednak się wczuł w ten klimat. Rozumiem, czemu ta parada była, ale to, bo równie dobrze mógłbyś to napisać i mieć mniej klimatu. No, to. Ja mówię, co było w tekście, jakby nie, jestem tylko
Jasne,
wysłannikiem.
ja już też nie pamiętam dokładnie, co tam było. To było trochę temu, nie? Jakby nie było. To jest naprawdę, naprawdę. To już jest gra, która. Ona wyszła w 2001 roku. Right? To jest gra sprzed 23 lat. I co jest ciekawe w przypadku De Profundis, to De Profundis zostało komitet Diana Jones Awards. Nie wiem, czy kojarzycie. Jeśli nie, to googlnijcie, ale jest to jedna z bardziej cenionych nagród RPG-owych na rynku. I z tym nie wolno dyskutować, sorry, chłopaki. Diana Jones Awards, po prostu komitet Diana Jones Awards twierdził, że game reinvents the role-playing form. Po prostu gra wymyśliła na nowo, jak się gra w RPG. I to jest na przykład to, nie? Że owszem, ta gra przełamała konwencję tego, jak się gra w RPG i zrobiła to dobrze. Bardzo dobrze, nawet bym powiedział. No, wiadomo, że ktoś tam powiedział, o, ale to jest zupełnie co innego. No to w takim razie, co to jest? Chcemy to nazwać pisaną listownie grą fabularną, pisaną listownie RPG-iem.
Jak to się nazywa? Epistograficzne? Nie pamiętam teraz słowa.
Nie znam takiego słowa, więc ciężko mi stwierdzić.
No, okej. Okay. No, listowne. Mm. Tak, to jest właśnie ciekawe, nie? Że w ten sposób, że możesz, jak jedną rzecz możesz wyrzucić poza nawias. Nie? Dwie, pewnie też, trzy też, nie? Możesz to ignorować. Ale kiedy nagle patrzysz, że tam istnieją ludzie, całe grono, nie? Fanów tego czegoś innego, to ty możesz to dalej ignorować. Czy na, nie? I to jest po prostu nadal, to jest RPG, a tam to nie obchodzi mnie, co to jest. Ja bym sobie gram. Przechodzimy
znowu
sesję,
gram Warhammera. W przypadku De Profundis to jest tak, co wyrzucono poznawiasz De Profundis? To jest bardzo fajnie. De Profundis nie masz statystyk. Nie masz rzutów kością. Nie masz mistrza gry. Może nawet nie mieć innych graczy, bo możesz pisać sobie po prostu sam dla siebie. Więc tak naprawdę zostaje ci freeform wymyślania historii. Nawet nie ma zasad specjalnych do tego wymyślania historii. Zasady są takie, że historia musi być lovecraftowska, tak, i z jakąś tajemnicą, odnosić się do czegoś
tam.
Tam
są pewne przykłady, jak pisać, więc to ci też ja bym nie powiedział, że nie ma zasad, bo kiedy jest tak mało zasad, ty próbujesz zrozumieć, jak to grać, to ty patrząc na przykłady, odtwarzasz to, co jest w przykładach i tym stylu. Więc tak, a jednocześnie nie.
No,
rozumiesz, czy,
nie ma zasad w takim tradycyjnym rozumieniu RPG-owym, tak, że rzuć kostką, żeby zobaczyć, co się stanie, tylko to jest zasada brzmi wymyśl to w tym i tym konkretnym kontekście, tak, żeby to się
kiedy
trzymało tej.
Kiedy dostaniesz list, odnieś się do tego, co zostało napisane teraz, a może wcześniej,
ale żeby nie
wątek,
było,
tak?
To jest zasada, która nie jest napisana w żadnym RPG-u, ale w każdym działa. Jak wypowiadasz swoje kwestie, w sensie jako gracz, tak? Jak opowiadasz o swoich działaniach, to odnosisz się do tego, co się wydarzyło wokół ciebie. To jest zasada, która w żadnym podręczniku nie jest napisana, a tak się gra w RPG, tak? Jeśli mistrz gry opisał ci, że spada na ciebie pięciotonowe kowadło, to reakcją twoją jest opisanie, co robisz w reakcji na to spadające pięciotonowe kowadło, tak? A przelotnie wiem, że z dupy przykład, ale pierwsze to mi przyszło do głowy, nie wiem czemu łakmę.
Znaczy jakoś to się zdarzało na sesjach z jakichś przyczyn, pioruny z nieba, nie wiem czemu, ale to jakby, ja myślałem, że na przykład byłem oryginalny, jak powiedziałem, że kogoś walnęło, nie, to ktoś u mnie na sesji, ja chyba grałem na sesji i dostałem K4 piorunów czy obrażeń od pioruna za coś tam, że się źle zachowuje w jaja, a potem idę na sieć i gdzieś tam ludzie opisują i nagle się okazuje, że to nie było wyjątek. W sensie, jakby co się dzieje? W sensie, że takie głupie pomysły, jak spadające kowadła, albo jakieś walenie, że...
To jest ten stary motyw uczenia swoich graczy, jak się grać przez takie...
To nie było ten sam człowiek.
Przerwało się, więc nie wiem, co powiedziałeś, ale generalnie, ja ci powiem, to był motyw ten, mówiłem kiedyś na tym RPGaczce z Dreadem, to jest motyw uczenia własnych graczy przez karanie ich postaci.
Ale tą konkretną rzeczą, czemu te konkretne rzeczy się powtarzają?
U mnie to było bardziej, wiesz co, kowadła spadające z nieba.
Też miałem.
I ewentualnie, czy wiesz co, kowadła spadające z nieba jest proste. Czemu to akurat? Bo to były lata 90., bo byliśmy ekipą ludzi, która wychowała się na animkach i na barwanych melodiach i to nam się wydawało zabawne.
No właśnie, to
po prostu przenik tej popkultury na siebie.
A to jeszcze było śmieszne, bo to było, na przykład, chodziło o to, na przykład, że rozumiem sytuację, że gracz zachowuje się nieklimatycznie, nie słucha, przekrzykuje się, to czym obrywa? Powiększeniem jeszcze większym, nieklimatyczną rzeczą. Jeszcze moja postać mogłaby się tak zachować dziwnie, ale gdy sobie kowadłem, no to come on. A później udajemy, no. A jeszcze było tak śmiesznie, że później udawaliśmy, że tego kowadła nie było.
Tak, albo ewentualnie ujemne pedeki. Znowu cię przerwało, Jacku.
Dalej bez tego kowadła.
Coś przerywa ci teraz na jakiś czas mikrofon.
Wiesz co, może się oddalam niestety.
Okej. Okay.
I zmienia się wychwytywanie po prostu, będę mniej ekspresyjny.
Jasne. Dobrze. Ale dobra, no więc tak, mamy De Profundis, które zmienia kompletnie narrację. Pojawiło się też w czasie później Fiasko, które znowu też jest kolejną grą, która kompletnie zmienia to, jak wyglądają gry fabularne. I Fiasko też nawet... kolejna GMless gra, nie? I no. To jest też znowu kolejna uznana GMless gra.
Tak. Tak. Ale na przykład to jest ciekawe, na przykład jest to, gdzie są różne granice, na przykład typu, a co jeżeli gracze przychodzą, miałem na przykład typu, że miałem graczki, którzy przyszli i powiedzieli, że chcą grać, zamówili sesję, to była tam kampania krótka, zamówili sesję, w której chcą grać latającym burdelem. Oddly specific, prawda?
Latającym burdelem.
Tak, burdelem, no.
A czy oni chcą się wcielić w budynek, czy w mieszkańców tego latającego burdelu?
Nie, to pracowniczkami, pracowniczkami jakby. To było śmieszne. Nie było tematu stricte obsługi seksualnej, po prostu był temat, że to jest jakby backstory tej drużyny, która później robiła coś innego. Okay. Ale to było to, że chcieli ten klimat i tak dalej, no to jakby jedziemy, nie? Natomiast zawartość gry już była ode mnie. Ale o to chodzi. Czy zamawianie tego, co chcemy grać, czy to już nie jest porąbane i dziwne? Przecież to jest zadanie prowadzącego, czy na pewno? Czy raczej to kto przychodzi z pomysłem, co będziemy grać? Gracze na przykład mogą przyjść i powiedzieć, że chcemy teraz grać Gwiezdne Wojny i teraz, no dobra, no to może być Gwiezdne Wojny. I już nawet zmiana układu siły jest ciekawa, nie? Nadal oczywiście prowadzący czy prowadzący musi się zgodzić i to przeczytać może albo coś zrobić. Ale już na przykład jest dziwnie, tak? Jakby ta zmiana układu siły, kto co dyktuje, prosi, już zaczyna się dziwnie, tak? Ale na przykład jest taki jeszcze przykład śmiesznej narracji. Mówię, okej, okay, moja postać, nie? Może Adrian mówi tak. Wchodzę do karczmy. Kiedy otwierają się drzwi, wszystkie oczy są spojrzane na mnie, ponieważ jestem wielkim dwumetrowym ogrem. Ucichają rozmowy. Patrzą się, a ja mówię, no co się tak gapicie? Piwa, nie? I wszyscy mówią, okej, to nie jest ogr, który nas przyszedł zabić, to jest ogr, który przyszedł się tutaj napić. No i znowu, pogwałcenie wszystkiego, tak? Ale ludzie to robią bezwiednie, na przykład w artykułach były też pomysły takie, żeby zrobić, na przykład, że gracz może się opisać w trzeciej osobie, jak perspektywy jakichś NPC-ów trochę przyjąć. Najwyżej mistrz gry powie, nie, za dużo bierzesz, nie, w sensie tego skarbu tam nie ma, z mieczem plus 3. Tak? I to są znowu rzeczy na obrzeżach i tam jest, na przykład, ciekawiej jest, jak robisz takie duże przeskoki, na przykład typu, co właśnie powiedzieliśmy o tej drużynie, co mistrz gry, tak? A De Profundis, ale jeżeli zrobimy małe kroczki, nie, po drodze będziemy mieli Cthulhu, zamiast tej drużyny to mamy śledztwa, może mamy swoją stałą bazę, na przykład mamy swoją księgarnię, nie? A skoro mamy księgarnię, to my ją opisujemy, to ja między sesjami piszę listy, nie? I nagle jakby kroczek po kroczku, nie? Mamy super, przecież to jest tradycyjne granie, ale nagle się robi Hej, a gdyby oddzielić te granie, te listy, które piszemy o tym Cthulhu, to nagle masz. To jest oczywiste, że powstało De Profundis. I to jest oczywiste, że to jest RPG, gdyby iść tymi kroczkami.
No.
To
Ja
jest
wiesz,
ciekawe.
ja nigdy nie miałem problemu z tym, żeby nazwać The Profundis RPG-iem, nie? Znaczy, generalnie wtedy to się nazywało, że to jest RPG nowej fali, tak? Dzisiaj po prostu nazwalibyśmy go Indiasem, bo dla mnie nowa fala była Indiasami. Może awangardą RPG-ową, tak ustaliliśmy, że używamy tego słowa, nie Indii.
Dziękuję, dziękuję.
A nie, to jest bardzo dobre określenie. To była typowa awangarda RPG-owa, która po prostu przesuwała granice. No i to przesuwanie granicy doszło do tego, że teraz w dzisiejszych czasach na przykład mamy Alice is Missing, nie? Które polega na tym, że siedzisz, kurde, w komórce z chłopakami i koleżankami obok i po prostu piszesz na komórce. I to jest wasz RPG.
I właśnie, to jest w ogóle żałosne, bo było już The Profundis 23 lata, teraz ktoś robi Alice is Missing i to jest i próbuje grać na tym, na popularności The Profundis sprzed 23 lat, jest żałosne, nie? No,
Oczywiście to
niech
był
mają
żart, drodzy
świeże
widzowie.
pomysły, a nie, tak.
Jakby ktoś jeszcze nie znał humoru Jacka.
Proszę,
Ale
na to
tak,
próbka.
jak najbardziej tak, no ale wiecie, to jest to, że ta granica w tym, czym jest RPG, jest cały czas poszerzana, ona się zmienia i to właśnie wracam tutaj znowu do Mrocznego Amuletu, który jest grą planszową slash karcianą, która czerpie z RPG-ów bardzo dużo i generalnie jak ktoś chce, to bez problemu korzystając z Mrocznego Amuletu zagra sesję RPG. Nie
Tak.
będzie ona wyglądała tak samo jak sesja RPG w Warhammera czy w Dedeki, tak? To będzie zupełnie inna gra. Ona będzie skupiona bardziej na narracji. Nie będzie opiewała, nie wiem, w walkę, ale z drugiej strony ile osób lubi taktyczną walkę w RPGach. Jak ja czytam internety, to ja co chwilę słyszę, że o, ta walka to jest za długa, to trwa długo i tak dalej. Kurwa, to jest walka taktyczna. Ona będzie trwała długo, takie jest jej założenie. Ja wiem, że twórca gdzieś tam po drodze napisał, że mamy zasady do szybkiej walki, ale jeśli ta walka jest taktyczna, korzystająca ze siatki taktycznej, czy z makiet, czy z której podaje się dokładne odległości, to wiadomym jest, że ona nie będzie szybka, tak? Szybka walka może być w grze PBTA, która po prostu zamienia task resolution na conflict resolution, gdzie rozwiązujemy testy, nie rozwiązujemy testu, tylko sytuację, tak? Jednym rzutem.
Wiesz co, bo to jest osobny w ogóle front otwarłeś, mówiąc Apocalypse Wordem, ale
A.
nawet nie chodzi o Apocalypse Word, tylko
Czy
ja bym powiedział,
przykład był to nie po prostu, nie? Nie wierzę, nie tylko Apocalypse Word.
nadal masz sytuację, kiedy możesz mieć sesję, gdzie na przykład jest teraz mocny trend, wiele nowych RPGów ma, wyrzuca rzut na trafienie. Idąc logiką, to jest dziwne dla ludzi, jak to działa. No to sobie zobaczcie na przykład MCDM, 5 milionów zebrał RPG i on ma bez rzucania na trafienie, tylko działa inaczej. To sobie zobaczcie
I
reporty
to jest, żeby
sesji.
było zabawniej, to jest The Decoid.
Tak. Więc nadal można stwierdzić, na przykład typu dla ludzi, czasami dla ludzi są rewolucjami to, że możesz jednocześnie rzucić od razu kostkę K20, żeby na trafienie i kość damage'u. I wtedy masz od razu damage, na przykład przyspieszasz walkę, nie? Więc te wszystkie też zarzuty, że walka trwa za długo, ja bym nie powiedział, wiesz, nadal możesz, trochę tak jak lubisz planszówki, lubisz gdzie tam się ponaparzać, a są planszówki, gdzie będzie to dłużej trwać, trwało czas natury, a tam czasem krócej, więc nie
Jak po
powiedziałbym, że
węsi?
ktoś narzeka na długie czekanie na przykład naturze, czy coś, to niekoniecznie nie lubi walki też, nie?
Jasne, czy
Taktycznie
ja
nawet.
powiem ci tak, dla mnie problem jest taki, że gry zwykle są w jednym kierunku, że albo robią z walki task resolution i każdy po kolei rozpatruje swoją pojedynczą akcję, albo robią conflict resolution, czyli po prostu robimy jeden rzut na całą walkę, nie? I ja jestem generalnie zdania, że kurde, czemu nie możemy mieć czegoś po środku? Że gra na przykład na ważne walki, tak, które są faktycznie zaplanowane, jakieś tam, nie wiem, z bossem, daje nam ten bardziej rozbudowany system faktycznie walki, gdzie z tym bossem będziemy trochę więcej niż jeden rzut.
Wow, The Shadow of the Easter Day, jakby wydałem tą grę parę lat temu. Tam był taki
Ale
system.
rozdzielał faktycznie na
Tak,
jedno
tak,
ten?
tak.
Okej.
Tak, tak. Bo
Mam
tam.
soja, ale nie pamiętam tego szczerze mówiąc soja. Może
Wiesz
to
co,
jest trochę inaczej rozwiązane.
tam był taki tryb, że generalnie większej rzeczy robiłeś od strzała. Po prostu jakby jednym rzutem mogłeś coś osiągnąć. o ile miałeś, jak to zrobić, w sensie narzędzia, jak to ten, nie? Te wszystkie te rzeczy, skale, nie? Takie tam narzędzia. Ale druga rzecz była taka, że jak była postać imienna, to dotyczyło też graczy, to nie mogłeś ich trwale uszkodzić, zlikwidować w żaden sposób. Więc jeżeli chciałeś się pozbyć na przykład, nie wiem, ktoś się nazywał Conan Barbarzyńca, nie? I ty jesteś Conan Barbarzyńcą i też, żeby zabić wezyra, nie wiem, Jafara, to nie możesz go jednym rzutem rozwalić, a on cię też nie może jednym rzutem rozwalić. I dopiero gracz może powiedzieć, że wchodzę w zmagania, tylko że może dostać wtedy też wpiernicz, da się uciec z tych zmagań, może dostać wpiernicz, też zginąć, bo musi wiedzieć, w co się wpakowuje. I to był taki system. Ale ale ja sądzę, że jest parę gier jeszcze. Też bym obserwował na twoim miejscu te parę nowych gier, bo tam widzę, że to będą takie, jest taki trend, żeby zrobić dedeki, tylko takim piękne dedeki, ale przyspieszone, nie? Trochę, na ile to jest tam możliwe.
Tutaj widzę, że Azarafiel pisze, że słaby jest papierowy RPG, ale lepszy w gierki komputerowe i one też odeszły od tego motywu. Nie zgodzę się, zaraz powiem dlaczego. I na przykład Morrowind miał tak, że uderzasz mieczem, ale nie wchodzi trafienia, więc nie zadajesz obrażeń. Diablo 1, Diablo tak samo, a w następnych częściach tak nie było, bo myślę, że Dragon is not fun. I tu się nie zgodzę, bo na przykład teraz masz wielkiego, docenionego RPG-a, Baldur's Gate 3, tak, który oparty jest na zasadach D&D i tam często nie trafiasz swojego przeciwnika.
Ale masz, to jest szerszy problem, przepraszam, otwarłeś rzekę. Problem jest inny. Grasz przykładowo w pięć osób. Jest twoja tura. To ja rzucam, czy mam turę. To jest taki argument. To nie jest mój argument, ja go przekazuję tylko. Albo argument na zasadzie, że ja rzucam, żeby sprawdzić, czy mam turę. Ponieważ w fikcji nic nie wpływa na drużynę swoim nietrafieniem, czyli czekam. Tyle, ile tam było na tych, że misz gry tymi potworami lata, każdy gracz coś robi i tak dalej. Ja czekam, 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 rzucam i właśnie wyrzuciłem, idziesz do więzienia, nie przychodzisz przez tarnię, otrzymujesz 15 tysięcy, czy tam jakąś wersję Eurobiznesu, czy Monopoly graliście. Nie, to jest ten argument, nie? Bo to jak grasz w Baldura, to ty coś w pojedynkę, więc to cię nie boli. Tam masę mechanik jest mało problematycznych w ten sposób. Nie, czekaj. Jakbyś grał, wyobraź sobie, grasz inną postacią online i nawet przyspieszy to szybciej, ale na przykład czekasz na tę decyzję tych czterech graczy, którzy to robią, nie? A ten komputer też wszystkie pozostałe, na przykład tych NPC-ów robi cyk, 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 nie, nawet nie czujesz tego, nie? I na ile
Z
tam.
jednej strony tak, ale wiesz co, bądź tak, w tradycyjnych RPG-ach, czy w ogóle, nie tradycyjnych, w klasycznych komputerowych RPG-ach, które dalej powstają, mam na myśli tutaj bardziej takich właśnie, które nie są action RPG-ami, o to mi chodzi konkretnie, tak, czyli odchodząc od Skyrimów, od Morrowindów, czy Starfieldów, które są action RPG-ami, w action RPG faktycznie odeszło się od trafienia, bo w action RPG-u oczekujesz tak naprawdę od tego, że trafisz za każdym razem, jeśli tylko dobrze wycelujesz celowniczkiem. Bo to też jest to, że tak naprawdę w tej grze trafienie przerzucono na twoją zręczność. W
Ale nie do
komputerowej grze.
końca, bo jeszcze masz na przykład takie loot shootery, gdzie w ten sposób, że dodawali ci albo damage, albo nie traf. To damage, tam jakby. Okej, masz rację, HP-ki, poszło to w HP-ki. Że
Tak,
trafiasz, trafiasz i
i
zbijesz tylko
tylko wyłącznie to
damage.
jest to zależne od twojej celności w grze i ktoś to oczywiście może być takiego rozwiązania fanem, bo dla niego to jest wygodniejsze, ale generalnie taki bardziej klasyczny RPG jednak raczej nie polega na zręczności gracza, tylko polega na jakiejś mechanice RPG-owej, która właśnie powoduje trafienie, tak?
No, tak, ale bo to
I tutaj
rozumiem,
na przykład
że.
masz Disco Elysium, przykładowo, które akurat czerpie bardzo, bardzo z gier fabularnych, które pamiętają o jednym. Owszem, missing is not fun, ale to nie chodzi o to, że missing is not fun. Not fun is missing and doing nothing. Czyli w sensie, tak jak
Tak.
powiedziałeś ty, że nie trafiłeś, nic się nie stało, idziemy dalej.
Tak.
I tutaj na przykład ja rozumiem, czemu to jest problem. Wiem, że w wielu grach faktycznie ludzie woleliby zrobić coś innego, ale dlatego też na przykład często w grach RPG fajnie jest, jak dostajesz, jak, nie wiem, jakąś dodatkową akcję, która ci zawsze się tak uda, nie? Albo coś w tym stylu. Więc że nie jesteś kompletnie wyłączony z tego wszystkiego, nawet jeśli twoja główna akcja, która miałaby jakieś obrażenia, się nie uda.
Jest taki system akurat z Robinsona Crusoe gry planszowej, bardzo ciekawy, Że masz bazowo dwie akcje.
No.
Masz bazowo dwie akcje. I jak wydasz dwie akcje na jakąś jedną akcję, to na 100% ją zdajesz. Po prostu, nie wiem, na przykład zbierasz tam drewno, cokolwiek tam.
Okej.
Okay. Bez szczegółów. Ale to jest nieefektywne. Czasami to jest, chcesz to zrobić, ponieważ naprawdę coś bardzo musimy, na przykład umrzemy, jeżeli nie zdobędziemy drewna, nie? Takie sytuacje. No. Ale zwykle to, co chcesz zrobić, to bierzesz sobie nie dwa żetony akcji na jedno pole, tylko rozdzielasz je na dwie różne rzeczy i wtedy masz rzut na ryzyko, nie? Czy ci się wydarzy, tam jest rzut, może że może ci się coś stać w postaci, na kogoś mówi, druga mówi o sukcesie i trzecia już nie pamiętam, czy wydarzenia wchodzi chyba. Ale ważne jest to, że nawet tam jak jest porażka, to dostajesz pedeki. Nie pedeki, tylko tam są takie, powiedzmy, że punkty many nazwijmy. Nie jest mana, tylko też się zbiera te punkciki, chyba punkty woli i wydajesz na inne nagrody. No i to są absurdalnie proste rzeczy. Mi się w Dungeon Worldzie, nie jestem super fanem tego, ale w Dungeon Worldzie miałeś po prostu na porażkach masz pedeki. To ma ten sens, w tej grze to ma sens. W dedekach to by nie miało sensu, nie?
Ale tak, przykład... ale ja na przykład nie jestem fanem tego z innego powodu, bo ono wymusza na mnie jako minmaxerze robienie rzeczy, które mi się nie udadzą.
Okej. Okay. Tak, super. Jakby wtedy chodzi o to, ale wtedy możemy rozmawiać o konkretnym jednym
tym
wdrożeniu, które jest niefajne. Ale na przykład mógłbyś mieć typu, jak nie trafiasz, to dostajesz na przykład bonus na przykład do następnego rzutu. Nie? I na przykład, co ci zwiększa też szansę na przykład na krytyk, bo masz na przykład plus 5 i na przykład chodzisz na te zakresy na przykład, nie? Powiedzmy, że tak to działa przez chwilę. I masz taki prosty system i na przykład, ja nie wiem, czemu nikt tego nie wie, nie wpadł, może już ktoś wpadł na jakiś tam haku, dekoidzie, cokolwiek. Ale to są rzeczy, które odpowiadają konkretnym potrzebom. Albo na przykład, jak nie zdasz testu, to zadajesz połowę obrażeń, a wtedy można się też powiedzieć, no to rzucam na obrażenia po prostu. Wiesz, o co chodzi. Że te drogi na przykład, którymi ci ludzie tam dotarli na przykład, nie? Można zrobić. Na przykład pomysły typu, jak użyjesz małą akcję, to rzucasz sobie na przykład K6 na miksturę. Taka babka opowiadała, taka znana youtuberka Didi, nie pamiętam się nazywa. I ona mówiła, ale jak użyjesz pełną akcję, jakąś zwykłą, nie tą bonusową, to zamiast tego, to masz na przykład po prostu full 6 punktów z tego pulszona wchodzi ci, nie? I na przykład, nie? Też było na przykład ciekawe, że jeśli możesz użyć dwa ataki i masz niepewność, albo użyć jeden i masz pewność, to wtedy masz jakieś zasoby, którymi zarządzasz i zarządzasz jakimś ryzykiem. I to już jest, robi się ciekawe, nie? I to zawsze ten kontekst tego, to ja nie trafiłem, nic się nie dzieje, no to... O, ledwością go trafiłeś. I trzeci raz znowu to piszę zaraz, bo znowu go ledwością trafiłeś. No on się śmieje ci w twarz. Goblin straszny.
Powiem ci tak, to jest problem trochę, który istniał bardzo na przykład w poprzednich edycjach Warhammera, ale w tej edycji Warhammera trochę go zmienili i tutaj jest trochę lepiej, nie? Bo w czwartej edycji Warhammera testy są przeciwstawne i jest na przykład tak dość... Znaczy, tak faktem jest dalej opcja, że na zmiany się nie trafiacie, tak? I to nie zmienia w ogóle nic na polu bitwy. Tylko, że jest tam też system przewag po drodze i parę innych rzeczy, które powodują, że nagle jednak to ma trochę więcej sensu i da się to zrobić. I finalnie to też taka kwestia, czy rzucasz na twoich graczy przeciwnika, który jest o wiele mocniejszy, czy nie? Bo to sprawia szansę na trafienie. Generalnie tutaj cała taktyka polega na tym, że maksymalizujesz swoją szansę na trafienie, nie? Że użyjesz szarży, że go przeciwnika próbujecie otoczyć i tak dalej. To jest oczywiście, rozumiem, że nie dla każdego to jest fajne. Dla mnie fajne jest właśnie pomyślenie o tym, okej, okay, co ja mogę zrobić, jeśli teraz nie trafiłem drugi raz z rzędu, co ja mogę zrobić, żeby zwiększyć swoją szansę na trafienie? To jest dla mnie zabawne.
To jest ciekawe, bo są jakieś opcje mechaniczne, które ja biorę z tego znowu planszówkowego listy, ale można było powiedzieć, mistrz gry, w sumie, to może ja się rzucę, nie? I go chwycę za nogi i go unieruchomię, nie? A pozostali go będą nie? I czy będzie to 100% trafienia, bo w sumie on będzie jakby, czy coś?
No.
No i w ten sposób nagle, i mam wrażenie, że wtedy nagle mamy transcendencję tego, co nagle robimy, mówi, o kurde, dlatego na przykład łapanie jest tak zrąbane w dedekach, po co to robić, to jest skomplikowane, no bo właściwie chwycisz kogoś, a teraz, wiesz, jak Vegeta, nie, czy tam
tak,
Goku jak chwycił, strzel we mnie tym laserem, żeby Raditza załatwić.
Tak.
kinda cool.
Ale, ale to jest fajne i ja rozumiem, dlaczego te deki trochę to utrudniły, bo faktycznie to, to powoduje zmiany. Ale jak mamy, mamy tutaj całą mechanikę, no to jest, wiesz, masz całą masę opcji, żeby zwiększyć, zwykle masz całą masę opcji, żeby zwiększyć swoją szansę na trafienie, a jak widzisz, że masz bardzo małą szansę na trafienie tego przeciwnika, to jest jedna opcja, której zwykle gracze nie myślą.
Ucieczka.
Run!
To jest problem znowu właśnie, to jest rzecz, którą bym powiedział, że jest bardzo częsta i bym powiedział, że jest standardowa w RPGach, znowu definicja RPGa modelu, jest to, że jak mamy walkę, to po prostu, no to teraz mamy walkę i musimy, i ktoś ją przegra. I zwykle jest, powinna być taka, że będzie ciężka dla graczy i oni ją wygrają, te postacie, i podyszymy coś tam, o, to była ciężka walka, krasnoludzie, no... To teraz dajmy jak pochrzona, nie? Czy tam wypijmy krew za błędy na górze, nie? Tam Budkę Suflera można zacytować. Błędy na górze, a tam Dungeon Master, nie? No, dziwny Monty Python polski by wyszedł z tego.
Tak.
I właśnie na przykład takie rzeczy, nawet te błędy dziwne, nasze błędy, no takie specyfiki dziwne, że o co my właściwie walczymy, dlaczego ci bandyci, kiedy zobaczyli, że jesteśmy pięciolevelowymi paladynami śmierci, nie uciekli? Nie? Mhm. To są też te zaskakujące rzeczy, na przykład, że te RPGi już tak długo trwają, a nadal te czasami błędy, które ludzie mają, gdzieś w tych podręcznikach grube są podręczniki, a nikt nie pisze o tym, a dlaczego nie walczą tam, nie? Zastanów się na tym, po co wy walczycie, gracze? Ucieknijcie, oni uciekną, negocjujcie, poddajcie się. Jeżeli to nie są góle, które są bezrozumne, to może...
No, to prawda, nie? Czy to jest problem, który występuje zwykle z poziomu graczy? Gracze wychodzą z założenia, że przecież mi gry nie dam nam tej walki, której nie możemy wygrać. Na pewno możemy ją wygrać i gracze próbują walczyć, a potem kończy się TPK, nie?
Tak, albo wtedy wymuszasz na nich na przykład... To jest najgorsza rzecz. To jest taka sytuacja. To jest, miałem to kilka razy i miałem taki mindfuck, jak to zrobić, żeby dla wszystkich to było fajne. O co chodzi? Otoczyła was straż. A oni wyciągają kostki i mówią, ilu ich jest. Gdzie są ustawieni? Ale z ich 20 coś tam... Aha, a gdzie stoją? Mają kuszę? Nie mają kuszy. Okej. Okej, nie jest tak źle. Co nie jest tak źle? Jakby co wy negocjujecie rzeczywistość ze mną? Przecież jakby... I nagle się okazuje, że wygrywają, ponieważ nagle i wtedy na przykład możemy mówić, że ta mechanika była głupia, albo z drugiej strony... I wtedy jest na przykład typu, że można powiedzieć, że było starcie wizji i oni mieli rację, bo wygrali, wzięliśmy kostki i właściwie rzeczy, ale typu, to jak mam rzucić na nich wyzwanie, jak mam grupę, żeby na przykład oni się poddali i raz nie było walki wreszcie, sytuacji, kiedy oni nie chcą czegoś zrobić albo poczuli się zmuszeni, bo nasrali lordowi na stół i uciekli, a potem ich wszystkich pozabijali. I tak... I oni się cieszą, a ja tak... Okej. Okay. No to w sumie dobrze? Bo przecież chodzi o fun! O,
znaczy,
o,
w ogóle to jest
chodzi
kwestia?
O fun. Definicja. To jest definicja. W RPGach chodzi o dobrą zabawę. Koniec.
O Boże, zaraz tutaj przyjdą dobre rzuty i powiedzą...
wszystkie rozmowy. To wszystkie rozmowy kończy i po prostu rozejdźmy się i jakby wróćmy do naszych ciemnych wieków. To jest moje zdanie. To jest definicja. W grach fabularnych chodzi o ten, bo wszyscy się na to zgadzają. Wszyscy się zgadzają, że w RPGach chodzi o dobrą zabawę. To znaczy, że to jest definicja dobrej zabawy. Jak
ja
jadę...
Ja się przerwę tutaj na chwilę.
W parku to gram świetną sesję RPGową.
Nie, generalnie wiem, że kiedyś dobre rzuty miały tyradę odnośnie dobrej zabawy, ale tutaj jest bardzo ważne pamiętać, dobra zabawa to jest bardzo szerokie pojęcie i na przykład dla niektórych dobrą zabawą jest wkładanie sobie rozżarzonych prętów w dziury. Otwory w ciele. No, to jest ich pojęcie dobrej zabawy. Nie jest to, czy jest to roleplaying jakieś, żeby było zabawniej.
Tak, tak.
Tylko
miałem,
nie games.
Miałem świetną solówkę z Saszą Grey, nie?
ale anyways. No, 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 no
anyway.
W każdym razie nie wiem, my doszli, nie wiem, jak to się stało. Też nie mam żadnego pojęcia, ale faktem jest to, że definicja RPGa z dobrą zabawą nie jest dobrą definicją. Owszem, dobra zabawa jest częścią tej definicji, na pewno, ale ogólnie zabawa jest częścią definicji, tak?
Ale nie zgodzę się. Dlatego, że mógłbyś mieć sytuację, w której gramy w korpo, na przykład szkoleniowego RPGa, i tam dobra zabawa jest rzeczą opcjonalną. Totalnie wyobrażam
Nie
sobie
mówię dobra
szkolenie.
zabawa, mówię zabawa. Wyciąłem specjalnie
A,
dobra.
zabawa, okej, dobra, dobra.
Bo dobra
Dobra,
musiałaby
dobra.
oznaczać, że każda sesja musiałaby się udać, a jak się sesja nie udała, to sesja to nie jest RPG, tak? Bo
No
wielokrotnie brałeś
tak.
udział w sesji, które były zjebane, nie oszukujmy się, tak? Były sesje, które nam się nie udały, których się nie bawiliśmy dobrze, ale była tam zabawa w słownikowym znaczeniu słowa zabawa, tak?
No. Słuchaj, definicję. Myślę, że dotarliśmy do definicji.
Tak, ty masz napisaną swoją i ja w miarę się z nią zgadzam, więc przeczytaj, co masz napisane.
Dobrze. Tak. Razem z Cyrusem ją pracowaliśmy. To ustrukturyzowana rozmowa, w której manipulujemy postaciami, miejscami i wydarzeniami we wspólnie wyobrażonej przestrzeni.
I tutaj jest to dobrze pod warunkiem, że uściślimy, co mamy na myśli, mówiąc ustrukturyzowana, dlatego ja bym użył trochę inaczej tego, bo ustrukturyzowana rozumiem, że masz znaleźć
Wow,
zasady i
tak.
mechanikę.
Nie, po prostu na przykład, że ja mówię teraz i ktoś mówi na przykład teraz po chwili on. To
To
taka
jest
jest taka
zasada.
struktura i czego się spodziewamy, tak.
To jest
Ale ja mam
zasada.
większe zastrzeżenie do wyobrażonej przestrzeni, wyobrażonej, bo to jest już, to wymaga znowu definiowania, co to jest i to mi się trochę nie podoba tej definicji.
Rozumiem.
I trochę nie wiem jeszcze, jak z tego uniknąć. No bo chodzi mniej więcej o taką sytuację, co to jest ta przestrzeń wyobrażona, czyli to jest fikcyjne miejsce, w którym my się zgadzamy, że te rzeczy wchodzą w interakcję ze sobą, tak? I my jakby w rozmowie ciągle komunikujemy, gdzie to jest. Ten ork tam nadal jest? Tak. Teraz ja go uderzam mieczem. Okej. Ork się uchyla. Reagujemy na siebie i jakby w rozmowie wychodzi, że to wspólnie mówimy coś, co nie istnieje, ale tak jakby istniało. Nie? To jest też...
No, rozumiem. Znaczy, generalnie, tak mówię, są pewne rzeczy, które mniej lub bardziej nam się zgadzają, ale generalnie to jest w miarę dobra definicja RPGa. Struktura slash też nawiera w sobie zasady, jakby nie było, bo jest częścią struktury rozgrywki, tak? Zasady są częścią struktury rozgrywki, bo zasady mówią na przykład, że mistrz gry opowiada. To są te zasady, które części ludzi nawet nie myślą, to są zasadami. Bo to jest zasady, które nie
Tak.
wynikają z mechaniki gry, tylko zasady ogólnie grania w RPG, czyli mistrz gry
Tak.
opowiada, a gracze odpowiadają, nie?
Tak. Na przykład to, że jest pewną, powiedzmy, zasadami jest to, że jest osoba, która mówi innym, co się dzieje, jak coś robią. Tak?
I tak,
Odpowiada
niekoniecznie
za
to musi być
świat.
mistrz gry i prowadzący, ale jest to na przykład rola przechodnia, tak jak w grach GMless, nie? Bo tak naprawdę gry GMless są grami nie GMless, tylko All GM. W sensie
To
każdy
jest
przejmuje
to.
rolę mistrza gry.
Wiesz co, ten gatunek ma potencjał, żeby tak nie było. Dlatego, że moim zdaniem największą rzeczą pozytywną dla RPG-ów są solo RPG. No i właśnie, zwykle solo RPG to w sumie jakbym powiedział dwie podkategorie istnieją. Jedna to jest solo RPG, w którym ktoś sobie za pomocą tabel symuluje mistrza gry, czyli jakby odpowiada, pyta się świata, czy on tam ktoś jest za drzwiami, coś tam jak, nie? Takie rzeczy, takie nakładki troszeczkę to są. A drugie to są journal, gdzie oczywiście nie chodzi o to, że to ktoś prowadzi faktyczny dziennik, bo to można sobie w głowie, można zapisywać. Często to jest jednak zapisywanie, żeby łatwiej się odnosić do tego, bo to też jest trudno zapamiętać. No i wtedy o jakiej rozmowie w ogóle mówimy? Tam ze sobą, jak ja zapisuję, z kim ja rozmawiam, nie? I już tutaj jest podważenie i też się zastanawiam nad tym, co z tym zrobić. Oczywiście można by dyskutować, że to jest na przykład rozmowa mnie na przykład z zasadami gry, no ale wtedy wszyscy czujemy, że coś tu dziwnego się dzieje, jakiś dziwny flex.
No.
Modlitwa czy
Znaczy,
rozmowa z Bogiem, nie? Tylko że. Tylko co, nie?
nie wchodźmy w te
Nie
rejony,
wchodźmy w
proszę.
to. Ja jeszcze poczułem, jak to powiedziałem, już się poczułem źle. Poczułem się źle, wyjdźmy.
Więc Rzesiunia pyta, czy był kiedyś odcinek o solo RPG. Z tego co kojarzę, nie nagraliśmy nigdy odcinka o solo RPG. Nie wiem, czy czuję się odpowiednio kompetentny do rozmawiania o tych grach, bo grałem tylko w kilka w życiu, nie? Ale słuchajcie, no tak, czyli generalnie wracając do przyczynku, czy autor dobrze zrobił, mówiąc, że Mroczny Amulet gra fabularna to nie jest RPG, ale tym bardziej nie jest nawet gra. Zostawimy tą decyzję wam, bo tak jak powiedzieliśmy, Jacek tutaj jest nieobiektywny, a ja no. jako jego kolega mogę być też nieobiektywny, ale cały odcinek o tym rozmawialiśmy, więc myślę, że nasze wnioski tak naprawdę znacie po tym wszystkim, co powiedzieliśmy około ostatniej półtorej godziny. Mamy tu jeszcze wpisane parę rzeczy. Dobra, zróbmy to jeszcze jedną wrzutę. Ben Riggs uważa, że D&D umrze.
O.
I że RPG umrą. Przez to też.
Czy my sądzimy, że RPG umiera i Złoty Wiek się skończył?
Znaczy w ogóle, czy RPG umiera? To jest pytanie, które zadajemy sobie my, RPGowcy. Ja jako RPGowiec od 24 lat przynajmniej. Gram w RPG 24 lata. Albo 25. Jakoś tak. Wtedy mu tak to twierdzi Ben Riggs. Ben Riggs to felietonista, to pisarz, to człowiek, który napisał dokument o upadku TSR, czy może książkę dokumentalną, książkę o upadku TSR, Slaying the Dragon. Bardzo dobra książka przy okazji. I mówi, pisał jakiś czas temu na Facebooku, na swoim wallu, że D&D umiera i razem z nim umrą RPG, że śmierć D&D nie będzie dobra dla całego rynku RPG. To jest w ogóle chyba największy clue z całego tego materiału, bo z tego wpisu jest taki, że to dzięki D&D istnieje rynek RPG. Znaczy, jest w tym prawda pod tym kątem, że tak, owszem, dzięki D&D z 74, tak, z tego co wyszło 50 lat temu, dzięki temu powstał rynek na RPG, bo D&D było pierwszą grą komercyjną, która zaczęła w ogóle cały boom, ale jeśli chodzi o piątą edycję, jasne, jest w tym momencie największą grą, nie ma co do tego wątpliwości, jest tutaj dużo rzeczy, które się na to złożyło, ale czy śmierć D&D spowoduje, że rynek RPG umrze?
Ja myślę, że to było prawdziwe aż do tej piątej edycji. Dlaczego? Bo już mamy moment, w której naprawdę wiele osób wie, jak wydawać RPG. Jest masa osób, które potrafi, ma swoje YouTube'owe kanały, które ma swoją fanów i może ich gdzieś też przekierować. Tak? Moment, w którym Critical Role przejdzie na stronę Daggerheart, tak?
Mhm.
To będzie duże. I to nie chodzi o to, że będzie duże jak Dungeons & Dragons, tylko że
wystarczająco
może będą
duże.
Mieli spadek oglądania, nie? Ale ci ludzie będą robić to samo, co Dungeons & Dragons właściwie na tych sesjach.
Wydaje mi się, że spadku oglądalności nie będą mieli. To jest zbyt rozpędzony już tutaj motyw, żeby ludzie... Jeśli oni będą grali dalej te same postacie, w dalej tym samym klimacie, to w dedekach, tylko po prostu z innymi zasadami, większość ludzi don't care, czy oni grają w dedeki, czy nie w dedeki.
Myślę, że tak. Myślę, że tam są jest masę ludzi, którzy po prostu są fanami...
Oni bardziej wciągnęli ludzi w dedeki niż na odwrót, niż dedeki wciągnęli tak. ludzi w Critical Role. Więc tutaj wydaje mi się,
że... Użyli najpopularniejszej gry i właściwie, tylko po prostu jest tak, że to było prawdziwe w przeszłości, po prostu uważam, natomiast dzięki temu, że cały czas ludzie chcą, się zastanawiają. Jak już raz padł rynek, nie? I był problem. Ci ludzie nie są głupi już. Jakby ci ludzie, my się wszyscy uczymy na błędach. Na przykład, o, to tak jak Mroczny Amulet zrobiłem dlatego, że się zastanowiłem nad tym problemem. Że trzeba mieć grę, która nie wymaga, żeby cię ktoś wprowadził, żeby się ktoś sam wprowadził. Musi być tak prosta gra, żeby się sam wprowadził. I ta gra jeszcze właściwie niejako od razu szkoli mistrzów gry. Od razu na przykład jak gra w 5 osób, to od razu 5 ludzi gra. Bardziej kompetencji mistrz gry, bo tam się na przemian właściwie występuje trochę w rolach rozwiązujących i to są problemy. Bo ja też na przykład robię notatki. Ale chodzi o to, że wiele innych ludzi się zastanawia nad tym i czy konstruowaniu gier, tworzeniu jakichś gier, czy promowaniu gier, czy mówieniu o nich. Na przykład to, że są na przykład osoby popularne, na przykład, że są na przykład dziewczyny, tak? Jakby teraz jest kilka kanałów, gdzie są dziewczyny i one tam wyglądają jakieś tam cool laski, które opowiadają. To kurde, ma znaczenie, bo ci ludzie patrzą, ej, ktoś jest cool, ktoś jest dobrze jakby fajnie operuje mową, jakieś narracje jakby robi, to jest po prostu jak widzisz jakieś rzeczy, które są fajne, atrakcyjne, to ci ludzie to za tym będą szli, nie? Więc dlatego problem moim zdaniem nie będzie istniał.
Yep. Znaczy, generalnie to jest tak. Na pewno możemy powiedzieć jedno. D&D One, tak. Prawdopodobnie nie powtórzy sukcesu piątej edycji. Piąta edycja na obecną chwilę jest najlepiej sprzedającym się RPG-iem ever. I naprawdę zrobiła dużo dobrego dla rynku RPG. Kiedy piąta edycja odejdzie w niepamięć, prawdopodobnie będziemy mieli tutaj rozkwit znowu innych systemów, tak? Bardzo możliwe, że do tylko idów. Ale tak, będziemy rozkwit innych systemów, dostajemy znowu kolejne gry, kolejne nowe gry, które, jasne, nie powtórzą tego samego sukcesu. Znowu to środowisko trochę się rozwarstwi, znowu ludzie będą grali w różne gry. I wydaje mi się, że to jest nawet lepsze dla środowiska niż to, że teraz, jeśli chodzi o USA, to D&D jest synonimem RPGa, nie? To dla mnie, to, że D&D ma taką dominację na rynku, jest akurat bardzo dużym minusem tej gry i bardzo dużą, bardzo szkodliwą rzeczą dla RPGów per se ogólnie. Więc jak D&D przestanie, piąta edycja przestanie wychodzić w takim nakładzie, jakim wychodzi, i zacznie pojawiać się ten D&D One, który wedle wszelkich moich przewidywań nie powtórzy tego sukcesu, to myślę, że zasadniczo no, to będzie dobre dla rynku. Rynek dzięki na tym skorzysta. To będą mogli skorzystać znowu wydawcy, właśnie tacy jak Paizo, jak Chaosium, jak Cubicle 7, żeby rozprowadzić swoje systemy. Będą mieli też szansę ludzi, którzy będą mieli bardziej indie rzeczy, tak? Może w końcu będzie większa szansa na to, żeby zareklamować Awatara na PBTA, tak? Który jest, jakby nie było, jedną z bardziej, jak nie najbardziej sukcesywną zbiórką RPG ever, nie? Dokładnie. Więc to jest po prostu dodatkowe pole do popisu dla wszystkich innych. Zwłaszcza, że teraz mamy taki moment, w którym doszliśmy do tego, co się działo w latach chyba 80., czyli coraz częściej właśnie bierze się, adaptuje znane IP na RPG-a. W latach 80. to działo się też dość gęsto i często. I jest tego, z lat 80. jest cała masa RPG-ów, o których nawet sobie nie zdajecie sprawy, że istniały, tak? Nie wiem, czy wiecie, ale były na przykład RPG o Bondzie. Albo Indianie Jonesie. To było z lat 80. Te RPG powstawały i wtedy był ich czas. Wtedy była pierwsza wielka fala. Tak, wtedy TSR stał się znałej firmy w garażu, zamienił się w wielkiego potentata i generalnie, gdyby nie głupie decyzje biznesowe, to ludzie, którzy go założyli, byliby bogaci, nie? Ale to już jest zupełnie inny temat. Tak. Jak bardzo oni nie potrafili prowadzić tej firmy. Ale no, w dużym skrócie, dla D&D, owszem, to będzie kiepsko, że D&D będzie miało się gorzej. Przy czym nawet jeśli kolejna edycja będzie dobra, ma bardzo małą szansę po prostu powtórzyć sukces poprzedniej i tyle. Bo to jest zwykła natura rzeczy, że jak masz już dobry produkt w domu, to po co mam kupować kolejny? Środowisko RPG-owe nie jest aż tak bardzo nastawione na to, żeby kupować kolejne produkty i są ludzie, którzy grają w jedną grę, którą kupili 20 lat temu i jest im z tym dobrze. Right? I tego nie zmieni żaden marketing ani nic w tym stylu. Oni już mają swojego RPG-a, którego grali i będą grali zawsze. Mogą ewentualnie faktycznie rozważyć aktualizowanie zasad, ale jeśli nie spodoba mi się aktualizacja zasad, to wrócę do swojego ten. Mam na przykład ekipę z Sosnowcu, tak, która wychowała się na pierdycji, na początku z ciężkim bólem przerzuciła się na dwójkę, potem przerzuciła się faktycznie finalnie na dwójkę, no i teraz na czwórkę stwierdzi, nie, nam dwójka wystarcza. Do dwójki mamy dużo rzeczy, mamy dużo dodatków, mamy dużo tonę materiału, zagraliśmy tonę sesji, gramy jeszcze więcej, mamy tonę stworzonego własnego lore, własnych dodatków. Po co nam kolejna edycja Warhammera?
No.
Ale z drugiej strony jestem absolutnie pewny, że jeśli chodzi o Wizardsów, ja nie dziwię się, że oni muszą wydać w końcu kolejną edycję, bo jakby nie było czwarta, czy piąta edycja, jest bardzo długo na rynku. Ona w tym momencie na rynku jest 10 lat, tak? Jeśli dobrze pamiętam, bo chyba właśnie w 2014 była wydana piąta edycja. I to jest jak na edycję D&D dość długo. I no, siłą rzeczy nie jest dziwnym, że na przykład, nie wiem, podstawka się nie sprzedaje już tak dobrze, tak? Czy nie sprzedaje się tak dobrze jakieś kolejne dodatki. No bo ludzie już jest ograniczony zakres, tak? Nie ma nieograniczonej grupy, która jest zainteresowana tym produktem. Można próbować poszerzać horyzonty cały czas, oczywiście jak najbardziej, ale finalnie jest jakaś zawsze granica i oni prawdopodobnie te granice się zbliżyli, dlatego też przechodzą powoli w etap, okej, okay, przygotowujemy kolejną edycję, żeby sprzedać ten sam produkt tym samym ludziom znowu. Kurwa, sorry, no.
Znaczy też jest to, że część nowych ludzi kupi, nie? W sensie i jeszcze tak. Ten element jest tak, że to będzie tak naprawdę 5,5 edycja. Przynajmniej w formie deklaracji, żeby było tak, że stare przygody nadal można sprzedać. Nie? Też tak. zanim nie wydamy odświeżonej wersji. Tak, ale słuchaj, tak. Mówisz o marketingu, o złych rzeczach, decyzjach, więc z nowych rzeczy Wizard of the Coast wypuściło grafikę na Twitterze.
Którą, na X-ie.
Co?
Na X-ie. Na X-ie znalazłem kiedy jako Twitter.
Ale tam pisze, ale tam na domenie Twitter.com, na serwisie, który ma domenę Twitter.com cały czas, stamtąd mi maile przychodzą.
Okej.
Okay. Przepraszam, Musk, jakby przepraszam, jakby po prostu.
Nie przepraszaj,
takie
Muska.
Są fakty. Takie są fakty.
Muska trzeba jebać z góry na dół. Tak mnie wychowano.
Oczywiście, tak mnie wychowano. ten. Bóg honor jebać od Muska.
Dobra, wracając, mów.
I wrzucili właśnie jakiś czas, półtorej tygodnia temu, dwa tygodnie temu, nie jestem pewny, grafikę, która wyglądała jak zrobiono przez AI. Co jest bardzo ważnym aspektem, jest to, że Wizard of the Coast obiecywało, że oni są anti-AI i oni będą sprawdzać wszystko i tak dalej. Będą sprawdzać i bardzo później ważna jest jaka lista osób, które będą sprawdzać, bo to będzie za chwilę, do tego wrócimy później, jak się tłumaczyli. No i ludzie zaznaczają, pokazują, hej, tutaj wygląda takie artefakty, tutaj są takie dziwne rzeczy na... Bo masę wykryli masę rzeczy, które by wskazywało, że to jest przez AI zrobione. A oni idą zaparte. Nie, to nie jest przez AI. Bo to się tak pytają, a to kto to zrobił? Nie? No to powiedzcie, kto to zrobił, nie? Wszystkie te memy typu, które tam powstały, były też fajne. No i w końcu jest news, że słuchajcie, ku wielkiemu zaskoczeniu nas wszystkich, to jest zrobione przez AI. Częściowo, bo gdzieś tam się slipnęło nam tutaj, bo w Photoshopie, wiecie, są teraz te generowania i nam się jakoś tak kliknęło chyba po prostu to. No tak, tragedia, rozumiem. I problem jest taki, że nie powiedzieli, wymienili dokładnie, że artyści do tego, że twórcy i tak dalej. I dotychczas i nie objęliśmy tym zakazem marketingowców, ich nie sprawdzaliśmy tak dokładnie, a od dzisiaj będziemy dokładnie sprawdzać. Bo się skapnęliście, nie czytając między wierszami, bo się skapnęliście, że to jest AI i próbowaliśmy zaoszczędzić tutaj pieniądze. Prawdopodobnie na tych ludziach, co zwolniliśmy też jakiś czas temu, pamiętamy, były te layoffy.
Cała tona layoffów.
Więc taka mała tragedia, nie? Że najpierw było... Najgorsze jest to, że oni przyszli zaparte, bo powinni powiedzieć, hej, tak, zrobiliśmy błąd, przepraszamy, faktycznie jesteśmy przeciwko temu. Ale przez to, że oni się mówili, nie, to nie jest AI.
Powiem ci, to jest dla mnie dziwne, ale mimo wszystko ciągle uważam, że D&D osiągnęło sukces głównie dlatego, że miało dobry marketing. I ja nie wiem, co się tam podziało, że nagle ten marketing nie jest taki dobry. Znaczy, prawdopodobnie zwolnili osoby odpowiedzialne za marketing, dlatego kurwa teraz przejął to z całym szacunkiem dla osoby, ale przecież to jakiś stażysta, który się dopiero uczy w relacje. Tak. Ale no...
Przestańmy się D&D? Czepiać starzystów, robią co mogą.
Nie, to nie jest nie sypianie się, tylko to jest po prostu danie osoby, która nie ma dużego doświadczenia, wrzucenie ją na głęboką wodę, tak? To jest pod tym kątem. To nie jest obrata wobec tej osoby, to jest obrata wobec jej przełożonego, która po prostu złożyła jej to zadanie. I generalnie, bo ja to się myślę, dużo ludzi ze mną zgodzi. Piąta edycja D&D nie jest popularna dlatego, że jest tak dobrą grą, że wszyscy w nią grają. Nie, ona jest tak dobrą, tak popularna, bo ma tak dobry marketing, tak? I ten marketing opierał się oczywiście tutaj o D&D Beyond, które nie było ich, opierał się o Critical Role, którym raczej nie mieli deala wtedy na początku, z tego co pamiętam, ale później się tam te deale pojawiły. Ale jest cała masa takich wtedy rzeczy na początku była bardzo dobrze pokierowana i z czasem gdzieś to się wszystko wypierdoliło. Nagle właśnie dochodzimy do momentu, w którym puszczamy najpierw statement, oświadczenie na Twitterze, tak, że nie używamy AI, że D&D jest anty-AI, a potem puszczamy na tym samym koncie, puszczamy grafikę z AI i się zapieramy, to nie jest AI, nie? Naprawdę byśmy jakby zwolnili osoby odpowiedzialne za sukces tej gry. Jaska woła żona, więc trzeba będzie powoli kończyć.
Tak. Niestety, ze zyskiem dla mojego związku, ze stratą dla was.
No. Nikt się nie obrazi. I tak gadamy już dość długo, więc drodzy widzowie, generalnie kącik, co tam u Wizardsów, uważam za zakończony. Jeśli chodzi o definicję RPGa, tak jak powiedzieliśmy, ustalcie ją sobie sami, my swoje zdanie przekazaliśmy. I co?
To zależy, żeby było.
Tak, panie. Znaczy, to jest bardzo dobrze powiedziane, jaka jest definicja RPGa, to zależy, bo to zależy, jakie masz preferencje, bo każdy ma inne i każdy może tego RPGa inaczej zdefiniować i to jest fajne. Ale dawno nie było.
No właśnie, ktoś wspomniał, że mało było, to zależy, więc specjalnie tak. Dla kogoś tam to zgłosił, niestety nie pamiętam kto, to zrobiłem dla ciebie, nie? Więc...
No. A więc, drodzy widzowie, słuchajcie podcastu RP Gadka, ja jestem Diabeł.
A ja Darken.
Dobranoc.